nami. Zapraszamy serdecznie. Proszę bardzo, panie Andrzeju, tutaj
Tak, pewniczki są alfabetycznie rozstawione.
Witamy serdecznie wszystkich przybyłych Państwa. Dziękujemy bardzo serdecznie kandydatom, że znaleźli czas, żeby przyjechać do nas na osobne spotkanie. Na początku chcieliśmy się przedstawić. Nazywam się Małgorzata Piernat, prowadzę portal osoba.com. Wraz ze mną akcję przygotowywał również Karol Ważny, radny dzielnicy Osowa oraz z ramienia gazetki oraz pani Marta Łuczkowska też nam pomagała. Bardzo dziękujemy. Na wstępie przede wszystkim jesteśmy zobowiązani podziękować pani dyrektor Marzenie Majerowskiej za gościnę, niezmiennie zawsze gościnne gimnazjum 33 i za przygotowanie, bo to wszystko zasługa pani dyrektor. Dziękujemy serdecznie. Może tylko dodam, że w tym roku włączyliśmy się do akcji Masz Głos, Masz Wybór, ogólnopolskiej akcji zachęcającej do udziału w wyborach samorządowych. I stąd nasze koszulki, stąd nasze znaczki i plakaty. To wszystko są materiały promocyjne właśnie z tej akcji. Może przechodzimy w takim razie do przedstawienia kandydatów. Zapraszam, Karol.
Tak, następnie może powiem, jakich osób się spodziewaliśmy, czyli wszystkich kandydatów na prezydenta miasta Gdańska. Może w kolejności alfabetycznej. Pan Dariusz Adamowicz. Pan Paweł Adamowicz, urzędujący prezydent. Niestety dzisiaj, parę godzin temu, ze względu na... Proszę o ciszę, to choroba uniemożliwiła uczestnictwo panu Adamowiczowi. Myślę, że tak, pytania będzie można zadać. Debata jest rejestrowana, także wszystkie nasze wypowiedzi znajdą się później w internecie, także myślę, że również panu prezydentowi będzie można zadać jakieś pytanie. Następnie pan Krzysztof Andruszkiewicz. Pan Stanisław Cora. Pani Zofia Gosz. I pan Andrzej Jaworski. Planowaliśmy również przybycie pana Wojciecha Powiackiego, ale niestety to parę minut temu dowiedzieliśmy się, że również z przyczyn różnych nie mógł dotrzeć na spotkanie. Może jeszcze krótko przedstawię zasady naszej dzisiejszej debaty. Najpierw zaczniemy od jednego zdania o sobie. Tutaj każdy kandydat przez minutę będzie miał możliwość przedstawienia swojej osoby. Następnie przedstawimy diagnozę problemów lokalnych, którą żeśmy przez ostatnie dwa miesiące przeprowadzali. To będzie 11 takich krótkich punktów, jakby największych problemów trapiących naszą dzielnicę. Przedstawimy również wyniki ankiety, która była prowadzona na portalu wyboryosowa.com. Od razu zdradzę, że w tej ankiecie wzięło udział ponad 200 osób, także wydaje mi się, że te wyniki będą dosyć ciekawe. Kolejno nasi kandydaci wybiorą jakby trzy priorytetowe dla nich problemy osoby, które według nich powinny zostać rozwiązane, a następnie przedstawią swoje recepty na rozwiązanie tychże problemów. Potem oczywiście damy kandydatom możliwość riposty, bo wiadomo, że w takiej dyskusji również możliwość odpowiedzi powinna zostać udzielona. A następnie przekażemy głos Państwu i każdy z Państwa będzie mógł zadać również pytanie każdemu kandydatowi. Od razu zaznaczę, że dobrze było, żeby każdy z Państwa się przedstawił, żeby te wypowiedzi nie były anonimowe i zadawał pytanie konkretnie wskazanym kandydatom. No i na koniec oczywiście będzie możliwość podsumowania naszej debaty ze strony kandydatów i w ten sposób skończymy ją w dniu dzisiejszym. Dobrze, przejdźmy może jeszcze raz do przedstawienia kandydatów, teraz troszkę bardziej szczegółowo. Pan Dariusz Adamowicz, Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Gdańsk, wiek 49 lat, wykształcenie wyższe techniczne, przynależność partyjna. Pan Dariusz nie należy do partii politycznej. I proszę teraz o minutę głosu pana Dariusza.
To już co najmniej 20 sekund trwa, bo jestem z wykształcenia architektem, ukończyłem Politechnikę Gdańską. Dalej czy bliżej? Aha, to możliwe. Akurat znam się na mikrofonach i zawsze uczono mnie, że blisko, a widać, że ten jest jakiś troszkę inny. Dobrze, przestałowuję. Jestem, tak już powiedziałem, prowadzę przedsiębiorstwo prywatne od 22 lat. Jest to firma zatrudniająca około 60 osób, co właśnie 3 przedsiębiorstwa, o raczej poważnych przychodach. Swoją decyzję o kandydowaniu podjąłem w sytuacji, kiedy grupa przedsiębiorców z Ogrodzy Żaglowej popadła w konflikt z miastem i okazało się, że dla miasta 1000 miejsc pracy, o które wtedy walczyliśmy, jest w ogóle nieistotnym elementem i postanowiłem te wszystkie zakłady zaorać, żeby wbudować dodatkowy parking. To było bezpośrednią przyczyną, która mnie przekonała do startowania, ponieważ w ten sposób okazało się, że nikt z zarządu miasta, ani z rady miasta niestety obecnej, w ogóle się tą sprawą nie interesuje. Próbowaliśmy zainteresować wszystkich. Pan prezydent nie miał czasu, pan wiceprezydent się spotkał na dość krótkim spotkaniu. Uważam, że miasto jest źle zarządzane. Miasto w tej chwili robi zbyt duże wydatki, które nie mają wpływu na komfort życia mieszkańców, a skończy się to wszystko jednym krakiem finansowym, bo już wiadomo, że zadłużenie miasta w tej chwili przekroczyło 60%. Także obojętnie kto wygra wybory, będzie miał bardzo ciężką pracę przez najbliższe lata, a właściwie będzie musiał się leczyć, się lizać rany finansowe.
Dziękujemy bardzo. Kolejną osobą jest już rzeczony pan prezydent Paweł Adamowicz. No, niestety nie ma go dzisiaj wśród nas, ale żeby formalności stało się zadość, przeczytam podstawowe dane na temat naszego prezydenta, które są udostępnione na stronach Państwowej Komisji Wyborczej. Reprezentuje on Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, wiek 45 lat, wykształcenie wyższe, przynależność partyjna. Pan Adamowicz jest członkiem Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym kandydatem jest pan Krzysztof Włodzimierz Andruszkiewicz, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, wiek 43 lata, wykształcenie wyższe, przynależność członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I proszę o głos pana Krzysztofa.
Dziękuję. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i pogratulować tak pięknego obiektu, jakim jest to gimnazjum. Ta szkoła jest naprawdę przepiękna. Tylko pozazdrościć. A teraz wracając do tej autoprezentacji, wykształcenie wyższe techniczne, jestem inżynierem budowy okrętów, podyplomowe prawo i zarządzanie. Z samorządem gdańskim związany od kilkunastu lat. Ja zawodowo zajmuję się kulturą dla dzieci, jestem wicedyrektorem Teatru Miniatura w Gdańsku. Byłem również, ale to już dawno temu, rzecznikiem Gdańskiej Rady Miasta i w zasadzie od tego czasu mój kontakt z samorządem, z miastem gdańskim jest bardzo, bardzo bliski. Ja się cały czas przyglądam temu wszystkiemu, o czym pewnie dzisiaj będziemy rozmawiali, a więc o bolączkach mieszkańców Gdańska i zastanawiam się, jak pomóc temu miastu, żeby nie było tak wielkiego rozwarstwienia i tak wielkiego progu ubóstwa, który ja niestety w mojej instytucji obserwuję na co dzień. I dlatego też jako przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej ja chciałbym się skupić jednak na sprawach prosocjalnych i tych sprawach, które dzisiaj rozwarstwiają nasze społeczeństwo i powodują to, że wiele dzieci, mam nadzieję, że tutaj nie, ale chodzi jednak głodnych i nie stać ich na kilka czy kilkanaście złotych, żeby pójść chociażby tak zaczerpnąć trochę kultury do miniatury, którą teraz remontujemy. Ja na razie tyle, ale myślę, że za chwilę zajmiemy się poważniejszymi sprawami.
Dziękujemy bardzo. Kolejnym kandydatem w tegorocznych wyborach na prezydenta miasta Gdańska jest pan Stanisław Cora. Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Cory, czas na zmiany. Wiek 62 lata, wykształcenie wyższe, przynależność członek Stronnictwa Demokratycznego. Proszę o głos.
Dobry wieczór państwu, dziękuję ślicznie za zaproszenie. Z wykształcenia jestem doktorem prawa, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z urodzenia Kraków, ale z zamiłowania gdańszczanin, bo jestem już tutaj 35 lat i to jest moje miasto. Tak samo jak Kraków jest moim miastem rodzinnym, to Gdańsk jest moim miastem. Jestem także absolwentem psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Gdyby pytać, kim jestem, to definiuję się w dwóch właściwie płaszczyznach. Jestem od zawsze wykładowcą akademickim i nauczycielem akademickim, najpierw na Uniwersytecie Gdańskim, Jagiellońskim, potem na Uniwersytecie Gdańskim i definiuję się także oprócz tego jako menadżer. Zajmowałem się w życiu trudnymi problemami restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych, kiedy Maciej Płażyński poprosił mnie w 90 roku, żeby włączyć się w zespół, który się tymi problemami zajmuje. Prywatyzowałem wcześniej, restrukturyzowałem fabrykę opakowań blaszanych, wydawnictwo morskie, przedsiębiorstwo Soma. W latach 98-2002 byłem prezesem zarządu Portu Gdańskiego, potem byłem prezesem zarządu Portu Gdańskiego w latach 2006-2008. Postanowiłem kandydować na stanowisko prezydenta miasta Gdańska. To jest nasza wspólna troska i nasza wspólna odpowiedzialność. A pora w moim przekonaniu najwyższa, będzie szansa, żebyśmy na ten temat rozmawiali, aby się naszemu miastu, a zwłaszcza jego perspektywom, dokładnie przyglądać. Gdańsk w moim przekonaniu jest miastem na zakręcie w tej chwili. Z zakrętu się wychodzi, albo z zakrętu się wpada w ruch i się z niego nie wychodzi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnej, tym razem kandydatki, pani Zofia Gosz. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Nowe Spojrzenie, Zofia Gosz, wiek 69 lat, wykształcenie wyższe, ekonomiczne, przynależność partyjna. Pani Zofia nie należy do partii politycznej. Proszę o głos panią Zofię.
Przede wszystkim witam wszystkich. Tak, faktycznie jestem ekonomistką, jestem finansistą również z praktyki i organizatorem zarządzania z praktyki. 12 lat byłam radną, począwszy od pierwszej kadencji, od 1990 roku. Pierwsza kadencja to Komitety Obywatelskie, druga kadencja to Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej, czyli też bezpartyjne. Trzeciej kadencji nie byłam radną, czwartej w kolei. Startowałam z listy Ligi Polskich Rodzin, ale po 2 latach opuściłam tę partię, ponieważ nie mogłam się w niej znaleźć, albowiem no, nie znoszę nakazów i niemożliwości myślenia własnego i rozwiązywania spraw. Teraz po prostu od 2006 roku nie jestem radną, ale cały czas uczestniczę w kongresach obywatelskich, cały czas uczestniczę na Politechnice Gdańskiej we wszystkich konferencjach, które prowadzę oczywiście sama. No i komentuję sprawy politycznie w internecie. Czym się zajmowałam? W pierwszej kadencji zajmowałam się przekształceniem firm państwowych. Myśmy ich dostali 47 aż i ja byłam szefową Komisji Przekształceń. Natomiast druga kadencja upłynęła. Najważniejsze zadanie, to mogę powiedzieć, które robiłam, to było leczenie poparzonych w hali Stoczni Gdańskiej. To było moje zadanie indywidualne, jakoby prywatne nawet mówiąc. Za granicą załatwiałam bezpłatne leczenie. W ostatniej natomiast kadencji to moim konikiem drugim była nie dotyczenie likwidacji szkół i przedszkoli. W mojej dzielnicy się udało wszystko wybronić. Ja pomagałam również w innych dzielnicach państwa. Była to wielka satysfakcja, ciężka praca, ale wszystko było bardzo opłacalne, bo służyło ludziom. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również. I ostatnim przybyłym dzisiaj kandydatem jest pan Andrzej Jaworski, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, wiek 39 lat, wykształcenie również wyższe i przynależność członek Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę.
Witam serdecznie. Od kilku lat jestem mieszkańcą dzielnicy Osowa, mieszkam na Gnieźnieńskiej. Wykształcenie, tak jak tu jest napisane, mam wyższe, studiowałem kilka kierunków. Studia podstawowe, etnologia na Uniwersytecie Poznańskim, a studiowałem także politologię, filozofię, zarządzanie kryzysowe. Obecnie jestem posłem na Sejm, wcześniej byłem prezesem Stoczni Gdańskiej. Jestem członkiem Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz przewodniczącym grupy bilateralnej polsko-singapurskiej. Stąd mam dosyć dużą wiedzę i możliwości kontaktów w tym największym biznesie i dlatego zdecydowałem się kandydować, że tak jak mówili poprzednicy, Gdańsk jest naprawdę nad przepaścią, w naszym mieście nic się nie dzieje i uważam, że ktokolwiek wygra te wybory, na pewno będzie zarządzał lepiej niż Paweł Adamowicz, który rządzi tutaj 12 lat. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. I ostatnim kandydatem w tegorocznych wyborach jest pan Wojciech Eugeniusz Podjacki, Komitet Wyborczy Wyborców Solidarny Gdańsk, wiek 40 lat, wykształcenie wyższe i pan Wojciech również nie należy do partii politycznej. Także mamy do wyboru 7 kandydatów za 2 tygodnie oczywiście. A teraz proszę o głos Małgorzatę.
Proszę Państwa, przygotowując się do uczestnictwa w tej akcji, razem tutaj w trójkę przygotowaliśmy diagnozę problemów lokalnych. Postaramy się teraz bardzo krótko omówić. Myślę, że wszyscy znamy te problemy, chcemy tylko je naświetlić, aby Państwu je przybliżyć.
Dziękuję bardzo. Pierwszym problemem jest oczywiście dojazd i wyjazd z osiedla. Od lat zmagamy się z wiecznie zakorkowaną ulicą spacerową. Tutaj jakby przyczyn jej zakorkowania jest kilka. Największą, najważniejszą przyczyną z kilkudziesięciominutowych korków jest bez wątpienia ogromny przyrost liczby mieszkańców naszego osiedla na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Osoba, która pierwotnie była planowana na dzielnicę 15-tysięczną domków jednorodzinnych szeregowych, już dziś przerosła prognozowaną liczbę mieszkańców ze względu na intensywną rozbudowę osiedli wielorodzinnych w centralnej i południowej części dzielnicy. Za kilkanaście lat być może osoba przekroczy nawet barierę 30 tysięcy, także na pewno ulica Spacerowa odczuje ten wzrost. Sama Spacerowa również wymaga bezwzględnego poszerzenia, bowiem koncepcja podróżowania jednym pasem niestety nie sprawdziła się. Zatory na Spacerowej zwykle zaczynają się już przed godziną 7, a kończą po godzinie 19, a nawet 20, co czyni tę ulicę z jedną z najbardziej zakorkowanych w całym regionie. Samo poszerzenie Spacerowej może jednak również okazać się bezskuteczne ze względu na dwa tak zwane wąskie gardła. Jedno znajduje się na końcu przebiegu Spacerowej, czyli w Starej Oliwie, drugie natomiast zaczyna się już tutaj przy rondzie, przy Kastoramie i dalej przy zjeździe, wjeździe na obwodnicę. W tym miejscu również Spacerowa bardzo się korkuje. Natomiast czwartym czynnikiem jest również ilość samochodów, tak, która wiąże się z liczbą mieszkańców naszego osiedla. No i tutaj było kilka takich inicjatyw lokalnych, między innymi inicjatywa Sąsiad Taxi, która próbowała zwalczyć problem, jakim jest samotne podróżowanie samochodami. No niestety nie udało się kierowców przekonać do tego, żeby podróżować większą ilością osób. Natomiast wydaje mi się, że tutaj bardzo istotna jest kwestia edukacji i tutaj miasto na pewno ma wiele do zrobienia. Także problem dojazdu, wyjazdu z osiedla na pewno kluczowy.
Następny problem jakby pochodny to kwestia dróg wewnętrznych, kwestia dróg osiedlowych. I tutaj zdiagnozowaliśmy jakby dwa aspekty tego problemu. Pierwszy to brak dróg dojazdowych. Wiemy, że w wielu miejscach po prostu jest to rozjeżdżone pole. Drugi aspekt to zły stan istniejących dróg. Pamiętajmy, że one były często budowane dość szybko, bo droga była jakakolwiek potrzebna, także nie mają one prawidłowej infrastruktury. Musimy sobie zdawać sprawę, że to jest kwestia nadrobienia bardzo, bardzo wielu lat zaległości i ponieważ miasto nie ma zbyt wielu pieniędzy, istotnym problemem wydaje się zastanowienie się, która z ulic następnych jest priorytetowa. Do niedawna była to ulica Wodnika, przy której w tej chwili się znajdujemy. Na szczęście większość tej drogi jest zrobiona i niedługo pewnie do końca będzie wykonana. Zastanówmy się, która droga następna rozwiąże problemy Osowian. Czy to będzie Nowy Świat, czy Koziołaszcza, czy Zełsa, czy Nowa Kielnieńska, a może w ogóle jeszcze jakaś zupełnie inna droga. To wydaje nam się w tej chwili bardzo ważne.
Z kwestią dojazdu do domów również wiąże się problem komunikacji zbiorowej na terenie osiedla Osowa. Miasto dosyć intensywnie rozbudowuje sieć komunikacyjną, natomiast Osowa jest tutaj w tym zakresie trochę pomijana. Buduje się tramwaj na Morenę, niedawno powstał tramwaj na Chełmno, natomiast w Osowie właśnie troszeczkę nam tych autobusów i tramwajów brakuje. Przypomnijmy, że obecnie funkcjonuje tutaj 5 linii autobusowych, 171, 169, 179, 210 i linia nocna N1. Jednak ze względu na korki na ulicy Spacerowej, no, punktualność troszeczkę pozostawia do życzenia. Oczywiście istnieje tutaj możliwość rozładowania tego problemu poprzez budowę kolei metropolitalnej, ale jest to problem, który jakby nie jest zależny od miasta, dlatego No i chcielibyśmy tutaj na ten temat akurat dzisiejszego popołudnia dyskutować.
Następna kwestia to bezpieczeństwo dzielnicy. Osoba uchodzi za bardzo bezpieczną i spokojną dzielnicę, co nie znaczy, że nie trafią nas tu pewne problemy. Plagę dzielnicy stanowią kradzieże, ze względu na to, że dzielnica uchodzi za miejsce, gdzie mieszkają ludzie zamożni, to przyciąga takie osoby, które mają ochotę wzbogacić się. Niepokojąco ostatnio wzrastają akty wandalizmu. Przykładem jest niestety park, który ledwo został wybudowany, a jest już w tej chwili niszczony. I problemem są użytkownicy dróg, którzy nie przestrzegają przepisów drogowych i nie wykazują się kulturą jazdy. Niepokoi osobian to, że mimo, że znajduje się na terenie dzielnicy komisariat, to niestety często długo czekamy na interwencję policjantów. Nie ma co się dziwić, komisariat osowski ma bardzo duży rejon. W tym rejonie znajdują się centra handlowe, lotnisko. No na pewno często policjanci są tam dużo bardziej potrzebni. Ze względu jeszcze na bezpieczeństwo pozostaje kwestia Straży Miejskiej, która ze względu na swoją siedzibę na Żabiance jest właściwie bardzo rzadko widywana w naszej dzielnicy. W tej chwili wydaje się, że priorytetem powinno być podzielenie rejonu komisariatu naszego, tak aby on miał po prostu mniejsze obowiązki.
Kolejnym problemem, chociaż może nie aż tak widocznym, jest kwestia utrzymania czystości na terenie osiedla. Oczywiście osoba kojarzy nam się troszeczkę jak z dzielnicą pięknych, jednorodzinnych domków na amerykańskich filmach, ale niestety rzeczywistość czasami jest troszeczkę odmienna. Niekiedy napotykamy na zaśmiecane skwery, pod płotami leżą plastikowe butelki, papierki po lodach, w osiedlowych laskach znajdziemy natomiast całe worki z odpadami komunalnymi. Nie wspominając o szambach, które są podobno odprowadzane do Jeziora Wysockiego. Miasto częściowo ponosi również za to odpowiedzialność. Jedna kwestia to brak skutecznych kampanii społecznych, które by zachęcały mieszkańców do tego, żeby bardziej zadbać o swoje osiedle. Druga kwestia to natomiast niedawno wprowadzony system, dualny system segregacji odpadów, którym została również osoba objęta. No, część mieszkańców nie do końca popiera go i no, nie został on właściwie wprowadzany w żadnym innym miejscu na świecie. W związku z tym w pewnym sensie jest trochę eksperymentalny, nie wiadomo jak on się sprawdzi.
Nasz następny aspekt, nasze szlachetne zdrowie. Mamy dość nową przychodnię, nie tak dawno wybudowaną. Jednak większość mieszkańców, aby skorzystać z opieki specjalistycznej, musi jednak udać się poza osobę. Ze względu na to, o czym już mówiliśmy wcześniej, że właściwie osoba jest taką odciętą od Gdańska wyspą, szczególnie osobom w podeszłym wieku sprawia to wielką trudność. Dlatego taką bolączką osoby jest właśnie brak opieki specjalistycznej. Też na ostatnich posiedzeniach Rady Osiedla wyszła kwestia potrzeby opieki nocnej. Bardzo trudno w nocy o opiekę zdrowotną, lekarską czy choćby pielęgniarską. Także to są rzeczy, które wydają się dla osoby priorytetowe.
Kolejną kwestią jest problem edukacji. To, o czym żeśmy mówili, osoba jest dzielnicą silnie rozwijającą się, powstają nowe domy, zwłaszcza wielorodzinne, wprowadzają się do nich młodzi ludzie, w związku z czym no, potrzeby edukacyjne są tutaj bardzo duże. Jeśli chodzi o istniejące placówki, to mamy tutaj jedno publiczne przedszkole oraz około 10 niepublicznych, które od przyszłego roku będą tutaj funkcjonować, co pokazuje, że rzeczywiście ten problem dostępu do edukacji przedszkolnej czy nawet żłobków jest osobie potrzebny. Jeśli chodzi o szkołę podstawową, również mamy jedną. W poprzednim roku uczęszczało do niej około 1100 uczniów, co wydaje się liczbą zdecydowanie przekraczającą możliwości tej placówki. Chociaż trzeba również powiedzieć, że w tym roku powstała pierwsza publiczna szkoła podstawowa na terenie osiedla. Prywatna, oczywiście, nie publiczna, tak. Jeśli chodzi o gimnazja i licea, no to mamy tutaj ten piękny budynek, w którym właśnie się znajdujemy. Na pewno jego możliwości są ogromne, ale tak tutaj pani dyrektor mnie trochę strefuje, ogromne jeśli chodzi o warunki edukacyjne i dostęp do infrastruktury, ale oczywiście No, w przyszłości, biorąc pod uwagę rozwój osiedla, również będzie ono z pewnością niewystarczające. I w związku z tym pojawia się pytanie, czy osoba zasługuje na kolejne placówki oświatowe. No, to by było na tyle. A tak, oczywiście. Liceum jest tutaj częścią tego gimnazjum.
A to zespół szkół ogólnokształcących numer 2. Oczywiście to mam na myśli. Proszę Państwa, Zdrowy Cielec, Zdrowy Duch, społeczeństwo mieszkające w Osowie, to są osoby, które zdają sobie sprawę z tego, że sport jest bardzo ważny, sport w sensie rekreacji przede wszystkim, to mamy na myśli. Dostępność do obiektów sportowych jest znacznie utrudniona, potrzeby są wielkie, tu Pani Dyrektor na pewno zaraz powie, że ma wzięcie sala gimnastyczna olbrzymie, także gdyby takich sal było więcej, to też na pewno znaleźliby się chętni na wynajmowanie. No i w tym momencie, jeżeli wypowiem słowo basen, to wszystko będzie jasne. Marzymy o tym już od bardzo, bardzo wielu lat i wydaje się to w kontekście ilości dzieci i młodzieży tutaj mieszkającej bardzo uzasadnione, aby ten basen powstał wreszcie. Oczywiście Osowianie zgłaszają też zapotrzebowanie na większą ilość boisk, pojawia się pomysł skateparku, ale z tego co wiemy, to jest też prywatny inwestor, który być może zrealizuje ten pomysł. Dlatego jest to też ważne, żeby pomyśleć o miejscach, gdzie mogliby Osowianie uprawiać sport, a przede wszystkim o basenie.
Kolejną kwestią jest dostęp do kultury i rozrywki na terenie osiedla. No, powszechnie mówi się o Osowie, że jest taką sypialnią Gdańska, także wydaje się, że niby te potrzeby nie są aż tak duże, bo tutaj mamy głównie wypoczywać. Natomiast no fakt, że ta dostęp do centrum miasta, zwłaszcza poprzez kulejącą komunikację miejską, jest trochę utrudniony, no to pojawiają się właśnie głosy, że przydałoby się kilka miejsc, w których można byłoby właśnie rozwijać kulturę i rozrywkę. Zwłaszcza mówi się o potrzebie budowy domu kultury, który zwłaszcza osobom starszym bardzo by się przydał. Z pewnością funkcjonuje tutaj wiele kółek zainteresowań, są zespoły muzyczne lub inne takie indywidualne formy rozwijania swojego hobby. Także na pewno dla wielu mieszkańców właśnie budowa takiego obiektu byłaby bardzo, tak, oczywiście z biblioteką również, byłaby bardzo przydatna.
Osiedlowa przestrzeń wspólna. Osiedle to nie tylko domy, sklepy, szkoły, ale również miejsce, gdzie ludzie mogą spędzać czas, spotykać się, aby właśnie dzielnica nie była tylko i wyłącznie sypialnią. Mamy najpiękniejszy w Gdańsku park. Doczekaliśmy parku przy ulicy Biwakowej i Chirona i niewątpliwie jest to fantastyczne miejsce, które się nam wszystkim bardzo, bardzo podoba i po prostu chcemy więcej, chcemy jeszcze, ponieważ przestrzeni takich wspólnych jest w Osowie bardzo niewiele. Wydaje nam się, że warto zwrócić uwagę na jezioro Wysockie z terenami wokół niego. Może udałoby się te tereny wykorzystać do celów rekreacyjnych. Także piękny park, ale niewątpliwie takich parków byłoby, gdyby było więcej, na pewno byśmy się wszyscy cieszyli.
I ostatnim problemem, który taki wydaje się jest kwestią kluczową, spinającym pozostałe problemy, to kwestia strategicznego planowania, zwłaszcza w obszarze zagospodarowania przestrzennego. Wiemy, że w Osowej, w ogóle w całym Gdańsku problem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego istnieje, ponieważ są one nieliczne, że tak powiem, nie obejmują całych obszarów osiedli. No i Osowa jest tutaj dosyć mocno dotknięta. Wszystkie kolejne plany zagospodarowania przestrzennego są realizowane w ramach małych odcinków, małych obszarów. Nie ma takiego właśnie strategicznego planu rozwoju całego osiedla i to może właśnie przyczynić się do tego, że w przyszłości Osowa będzie dzielnicą nawet 30-tysięczną.
To jest koniec naszej diagnozy. Teraz bardzo proszę Karol, aby omówił naszą ankietę, która była umieszczona na stronie www.wyboryosowa.com.
Tak jak już mówiłem, ankieta znajduje się na stronie wyboryosowa.com. Wisi tam od 2 tygodni. Nie została jeszcze zamknięta, bo chcielibyśmy dać ludziom, mieszkańcom możliwość oddania głosu jeszcze do przyszłej debaty, do tej, która odbędzie się za tydzień z kandydatami na radnych. Najwięcej głosów, w ogóle 209 oddanych głosów, tak? Także wydaje mi się, że to jest dosyć duży sukces tej ankiety. Najwięcej głosów oddano oczywiście na korki na ulicy Spacerowej. Była to blisko połowa wszystkich oddanych głosów, konkretnie 93. Najmniej głosów oddano natomiast na zaśmiecone skwery czy parki. Tutaj widzimy jakby na wykresie konkretne wyniki. Dosyć dużo głosów oddano również na brak punktualnej i szybkiej komunikacji miejskiej, tak? To prawie też jedna piąta, jedna szósta głosów. No, kolejne odpowiedzi już troszkę mniej, z tym oczywiście będzie można się zapoznać, będziemy to publikować na stronie wyborów. No, natomiast widać jakby tendencje, tak? W którym kierunku, jakby, które problemy są przez mieszkańców uznawane za najpoważniejsze, no i tutaj ta ulica Spacerowa króluje.
To już dziękujemy. Teraz chcielibyśmy oddać wreszcie głos kandydatom, którzy bardzo cierpliwie czekają na nasze omówienie. Pierwsze pytanie do kandydatów. Rozwiązanie których z przedstawionych problemów jest w Państwa odczuciu priorytetem dla osoby? Prosimy o wytypowanie trzech kluczowych problemów i uzasadnienie swojej decyzji.
No oczywiście zakorkowanie ulicy Spacerowej, ponieważ sytuacja jest taka, że osoby, które dojeżdżają do Gdańska do pracy, mogą 2 godziny dziennie tracić na dojazd. Mam na myśli w dwóch kierunkach. A to się przekłada na najprościej na życie rodzinne. No, ten czas już nie jest później poświęcony ani rodzinie. Czas zmarnowany w korkach nie jest poświęcony ani rodzinie, ani zajęciom własnym. I póki tego się nie zrobi, to właściwie nic się nie zmieni. Ja jeszcze nie wiem jednej rzeczy, bo tutaj nie usłyszałem przed tym. Jak długi jest czas dojazdu karetki pogotowia?
To zależy.
Tak, bo ostatnio miałem taki przypadek, że moja znajoma, która jest lekarzem pediatrą, czekała 40 minut z nieprzytomnym dzieckiem na dojazd karetki. Także tutaj
chyba... karetka często nie chce przyjechać, tak? Czekaj.
Znaczy to w ogóle powinna być chyba baza. To jest rzecz, którą Państwo pominęli. Ale wydaje mi się, że powstać powinna mała baza pogotowia, taka z karetką reanimacyjną, która tutaj będzie obsługiwała część obwodnicy, za obwodnicą, tak? Bo wszystko do tej pory dojeżdża z miasta, a to sobie nie bardzo wyobrażam, jak w nowym przypadku miałaby taka karetka do tego jechać. Także to jest jeden problem, który został przez Państwa niezdiagnozowany, ale chciałbym to dodać do tego problemu. Może zdiagnozowany, ale nie w tej ankiecie, tak? I tych problemów właściwie jest kilka. Plan zagospodarowania to też jest rzecz ważna, ponieważ to jest, określi to, co w przyszłości powstanie. Czy to będzie miało 30 tysięcy mieszkańców, czy nie. No to wszystko zależy od Państwa. I my jako Nowy Gdańsk nie chcemy Państwu mówić, co będziemy robić, tylko my właśnie chcemy usłyszeć, czego Państwo potrzebują. My chcemy zmienić uprawianą politykę. Do tej pory wszystko jest narzucane, a przez to, że wydatki są kumulowane w takich, powiedziałbym, egipskich inwestycjach, typu piramidy, stadiony, różne inne rzeczy, nie ma pieniędzy tak po to, żeby załatwić drobne sprawy, jak budowa szkoły, budowa basenu. Przecież mam z tym kontakt jako architekt i jako też mamy różne projekty budowlane. Całkiem duża sala kosztuje tylko 500 tysięcy, więc jeżeli na stanę wydali miliard, no to łatwo politycznie za to można wybudować salę na terenie Trójmiasta, tak? I to by było chyba na tyle. Czy jeszcze coś pominąłem?
Dziękuję. Proszę Państwa, no tak. Myślę, że nawet wyniki ankiety pokazują, że największą bolączką jest Spacerowa, ale tutaj to nie jest kwestia Spacerowej, tylko Nowej Spacerowej, bo ta ulica po prostu musi mieć 4 pasy ruchu, a najlepiej gdyby, bo Pan mówił o tym, że nie ma tramwaju. Tego tramwaju nie będzie, bo jeżeli nie zbudujemy normalnej arterii, po środku której mogłaby przebiegać linia tramwajowa, to nie ma co marzyć o tym, żeby były tutaj jakieś alternatywne środki komunikacji. Ale wiecie Państwo, co ja Państwu i tak zazdroszczę, że mieszkacie na takim osiedlu, bo ja jako gdańszczanin od wielu pokoleń mieszkający w starej części Brzeszcza widzę jedno. 3 punkty na zaśmiecanie. Dzielnica, osoba ją zna naprawdę dobrze, bo tutaj przyjeżdżam do znajomych, to nie jest brudna dzielnica. Tutaj widzę inne zagrożenia, inne potrzeby. Podstawową potrzebą jest to, aby ludzie, którzy tutaj mieszkają, nie musieli te dwie godziny w jedną, w drugą stronę jeździć do miasta, żeby na przykład wozić dzieci na zajęcia dodatkowe. Tutaj powinien być dom kultury, może nie dom kultury, może bardziej miejsce, które przyciągałoby i młodzież, i dzieci, ale i osoby starsze, zaktywizowało, dlatego że osoba to nie jest typowa nowa dzielnica gdańska, gdzie są tylko młodzi ludzie z małymi dziećmi. Tutaj mieszkają osoby w różnym wieku i one też muszą mieć swoją ofertę. Aktywizowanie, dlatego mówię o tym aktywizowaniu, bowiem to, co przed chwilą pan Dariusz powiedział, mieszkańcy muszą być zadowoleni z tego, co mają, ale muszą, będą wtedy zadowoleni, jeżeli będą mieli wpływ na zarządzanie miastem. Ja zachęcam do tworzenia rad dzielnic, ale też zachęcam do tego, aby, tu jest fantastyczna przez portal chociażby inicjatywa, żeby mieszkańcy mogli się ogromadzać, aby mogli o swoich problemach sami decydować, aby priorytety dzielnicy sami mogli artykułować i przedstawiać je. Dlatego pomysł, który jest w tej chwili, obowiązuje jako prawo miejskie, zbierania 2000 podpisów, aby powstał projekt uchwały składanej obywatelskiej, to jest zdecydowanie za dużo. Przy 500 podpisach powinno się już mieć możliwość składania projektów. Co więcej, powinno być wysłuchanie obywatelskie. Ja rozumiem, że często państwo mogliby zgłaszać się do swoich radnych, ale też często radni nie mają zbieżnych interesów z mieszkańcami osiedla. W związku z tym mieszkańcy muszą mieć możliwość gromadzenia się w grupy mieszkańców jednej ulicy, jakiegoś kawałka osiedla i walczenia o swoje potrzeby. I teraz, ja wiem, że troszeczkę przydługi wstęp, ale teraz mówię o tym, co najważniejsze tutaj na osobę. A więc aktywizowanie. Na pewno pasem wspomnianym. Proszę Państwa, dlaczego ja z moimi dziećmi z Wrzeszcza jeżdżę do Gdyni? Bo tam na każdym osiedlu jest basen. To nie jest science fiction. Tam jedziemy na Karwiny, jedziemy na Witomino. Tam są piękne baseny. Piękne, nowe, czyste baseny. W Gdańsku basenów jest, można policzyć na palcach jednej ręki. One są niestety już wymagające remontu. To, co powiedział pan Dariusz. Kilkanaście szkół w Gdańsku nie ma w ogóle żadnych sal gimnastycznych, a o czym my mówimy, że nie mają basenu, czy nie mają boiska. Nie ma czegoś takiego. W związku z tym takie będą Rzeczypospolite, jak i Młodzieży Chowania. Naprawdę bardzo dużo uwagi poświęcam osobom starszym i przede wszystkim dzieciom, bo to, że jest wandalizm, oczywiście, ale jeżeli nie mamy się czym zająć popołudniami i wieczorami, no to dzieci chodzą i też troszeczkę broją. Starsza młodzież też chodzi i broi. Tu musi być aktywizacja społeczna. Służba zdrowia, ostatni punkt, który o trzech mieliśmy mówić, ostatni punkt. To jest bolączka wielu niestety osiedli gdańskich, że nowo budowane osiedla nie mają żadnej infrastruktury. Deweloper przyjdzie, wybuduje kilkanaście budynków i jeśli zostawi te płyty betonowe, po których jeździły ciężarówki, no to powinniśmy się cieszyć, że mamy jeszcze jakąś możliwość dojazdu. Nie ma spójnej infrastruktury miejskiej. Budując, czy planując, w ogóle inżynierię miejską, planując nowe osiedla, drogi do jazdy, musimy pamiętać też i o tym, żeby na takim osiedlu był i sklepik, ale żeby była i szkoła, i przedszkole, i żłobek, bo to są rzeczy nieodzowne, żeby rodzice mogli normalnie jeździć i do pracy, i nie przejmować się swoimi dziećmi. Ale też trzeba pomyśleć o tym, czy na tym osiedlu nie potrzeba rzemiosła, czy nie potrzeba małej piekarni. Nie tak daleko i to też nie jest science fiction. Kilkaset kilometrów na zachód jest praktycznie przyjęte, że na 30 do 50 tysięcy mieszkańców jest piekarnia, która wytwarza pieczywo. Do Gdańska to, co my kupujemy, pieczywo jest przewożone z Poznania, jest przewożone z różnych innych miejsc, wielkich piekarni w Polsce. Pieczywa tego naszego regionalnego naprawdę jest niewiele stosunkowo w porównaniu z tym innym. Tu trzeba myśleć o całej infrastrukturze i trzeba pomyśleć o tym, jak miasto zaktywizować do tego, żebyśmy, i to powiem taki slogan reklamowy, ale myślę, że wszyscy do tego byśmy dążyli, żebyśmy byli wszyscy mieszkańcy Gdańska po prostu ludźmi szczęśliwymi i zadowolonymi z tego, że mieszkamy w tak pięknym mieście, które ma tak piękne możliwości i perspektywy, które są niestety niewykorzystywane.
Tak, z marszu, tak? W dwóch płaszczyznach, proszę Państwa, jeśli Państwo łaskawie pozwolą. Chcę powiedzieć taką rzecz, że wybieramy prezydenta miasta Gdańska i ta debata jest dzisiaj temu poświęcona. Wybierając prezydenta miasta Gdańska, to my wybieramy kogoś, kto będzie realizował projekt o nazwie Miasto Gdańsk. A projekt o nazwie miasto Gdańsk to jest projekt rozwoju tego miasta. Więc prezydent miasta Gdańska to będzie generał, który razem ze swoimi oficerami, jakimi są radni, będzie realizował pomysł na rozwój miasta Gdańska, czyli będzie zarządzał pewnym projektem. Zarządzanie tym projektem to jest oczekiwanie od niego, żeby pokazał nam wizję i strategię rozwoju, jaki ten Gdańsk ma być, proszę mi wierzyć, nie na końcu tej czteroletniej kadencji, tylko jaki ma być za 20, 30 czy 50 lat, do czego zmierzamy, jakie cele chcemy osiągnąć. To ma być projekt, który będzie zarządzany przez prezydenta i tak naprawdę wybierać powinniśmy projekt rozwoju tego miasta. Zarządzając tym projektem, prezydent będzie także zarządzał problemami i konfliktami, jakie się pojawią, bo musimy mieć świadomość, że niekiedy będą się zdarzały przeciwstawne interesy między potrzebami rozwojowymi różnych dzielnic naszego miasta. Jeżeli natomiast odnosimy tak rozumianą pozycję i zadania prezydenta miasta Gdańska do naszej tutaj dzielnicy Osowa, to powstaje pytanie bardzo proste. Jaką dzielnicą ma być w przyszłości Osowa? Czy to ma być dzielnica taka, która jeszcze zachowuje charakter kameralny? Jest tutaj 15 tysięcy mieszkańców, ale pojawiają się już budownictwa więcej kubaturowe niż budownictwa tylko rodzinne. Czy to ma być dzielnica o charakterze bardziej masowym, taką jak pan Karol powiedział, liczącą 30, a może i 40 tysięcy ludzi? Prezydent powinien państwu zaproponować odpowiedź na to pytanie i nie może rozwijać tej dzielnicy w perspektywie 20, 30 czy 40 lat bez konsultacji z państwem. Mój pomysł na zarządzanie miastem gdańskim jest całkowicie odmienny niż pomysł Pawła Adamowicza. W moim przekonaniu Gdańsk jest dzisiaj dynamicznie niezrównoważony w zakresie swojego rozwoju. Trzeba to miasto rozwijać w kontakcie z państwem i to państwo powinniście przedstawiać swoje perspektywy rozwojowe. Jeżeli niezależnie od tego, czy widzieć tą osobę za 30-40 lat jako dzielnicę o charakterze bardziej kameralnym niż masowym, to oczywiście sprawą absolutnie podstawową to jest sprawa komunikacji drogowej, drogowo-kolejowej, komunikowania się z centrum miasta Gdańska. Jak będzie to dzielnica bardzo obszerna, to trzeba budować obwodnicę metropolitarną, trzeba budować kolej metropolitarną. Jeżeli to będzie dzielnica bardziej kameralna, to trzeba tą spacerową udrożnić. Nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że w zakresie spacerowej trzeba wybudować drugą nitkę typu pas busy tylko dla samochodów i tylko dla autobusów i ewentualnie taksówek. To jest sprawa powszechnie na świecie stosowana. Miasta bardziej zakorkowane mają swoje pasy wewnętrzne. A doraźnie, bardzo proszę, tutaj na skrzyżowaniu przy Spacerowej i Kielnieńskiej można wybudować rondo, które rozładuje ruch. Na dole przy młynie w Oliwie można także wybudować drugie rondo. W zimie można znieść sygnalizację świetlną, która nie jest teraz potrzebna. Przy ZOBO do ZOO raczej nie jeździmy. Można się zastanawiać nad lewoskrętem przy ulicy Opackiej na dole, ale trzeba sformułować i zdefiniować problem. Tak, jest problem, w moim przekonaniu podstawowy, trzeba udrożnić ulicę spacerową i rozpocząć, wbrew może nawet opiniom wstępnym konserwatora i ochrony przyrody, budować drugi pas, jeżeli chodzi o ulicę spacerową. Problem następny to jest komunikacja wewnątrz osiedlowa i miejska, komunikacja Osowy z miastem Gdańska. Kuleje u państwa komunikacja wewnątrz osiedlowa, ulica Antygony, ulica Jednorożca czy Wodnika. Tam właściwie 179, jeżeli dojeżdża, to dojeżdża raz na godzinę, co rodzi problem skomunikowania wewnątrz osiedla. Mieliśmy na Osowej chyba Planetobus, była taka firma prywatna, która zdaje się nie funkcjonuje. Doszczekam problem komunikacji wewnątrz osiedlowej. Ja przyjechałem 2 godziny wcześniej, zobaczyłem całe osiedle. Tam są tereny, które są terenami w ogóle nieskomunikowanymi w sensie autobusowym. I trzeci problem, sygnalizuję tylko, to są żłobki i przedszkola. Jest piękna idea, która jest uśpiona. Panie minister Gluzik-Rostowski, to jest idea dziennej matki, czyli żłobków i przedszkoli rozwiązywanych trochę na wzór brytyjski. Pan poseł Jaworski może o tym wspomnieć. To są tego rodzaju inicjatywy, że jeżeli ja wychowuję dwójkę małych dzieci i mogę w związku z tym opiekować się także jeszcze dwoma czy trzema dzieciakami sąsiadów, to stwórzmy dzienną mamę na kształt mojej opieki nad także dziećmi cudzymi. Ja wygospodaruję pokój w prywatnym swoim mieszkaniu. Miasto mi sfinansuje stołeczki, krzesełka i zabawy. Rodzice być może częściowo dołożą, ale żeby mnie nie dorżnęli wszystkimi podatkami i obciążeniami. To jest inicjatywa obywatelska, znana na świecie i nie ma żadnej przeszkody, aby tego rodzaju inicjatyw nie wykorzystywać i nie stosować u nas. Jest skandalem, że troska miasta nie koncentruje się na przedszkolach publicznych. Na takim osiedlu mamy jedno przedszkole publiczne, a reszta ma charakter tylko prywatny. Natomiast budujemy bizantyjskie dworce, szklane bryły, wojska do skłosza, jak czytam, pałace zimowe, a bieda skrzeczy. Przepraszam bardzo. Dziękuję ci.
Proszę Państwa, myślę, że po kobiecemu trochę powiem, bo kobiety bardziej zajmują się domem i chciałabym się odnosić do tych spraw, które Państwo nakreślili i trafią na dzisiaj i są do rozwiązania jako pierwsze. Mianowicie dla mnie najważniejsze jest lepsza komunikacja, ale nie będę mówić, że przebuduję spacerową, bo na razie trzeba być realistą, pieniędzy nie będzie. Ale co? Mogę obiecać od zaraz. Lepsza komunikacja publiczna. Komunikacja częściej kursująca, dostosowana do dojazdów, do pracy, do lekarzy i częstotliwość przystanków. Nie może być tak daleko przystanków i tak mało przystanków, jak w tej chwili jest. To można zrobić od zaraz. Zdecydowałabym, gdybym była wybrana, że nawet kosztem wymiany wielu nowych autobusów na inne, niby nowe, używane. To by usprawniło życie mieszkańcom. Natomiast następne, oczywiście to jest inwestycja spacerowej, ale tej, jak Państwo sami w swoich materiałach podają, wiemy, że od razu nie rozwiążemy. Musimy rozwiązywać te kłopoty, które trafią. Następna sprawa, którą ja uważam, to jest sprawa bezpieczeństwa. To, co tutaj się dowiedziałam, że i Smęgorzyno, i Złota Karczma, wszystko należy do tego jednego posterunku, to jest postawiona sprawa na głowie. Zresztą w naszym programie jest, że Straż Miejska będzie skierowana na dzielnicę, że nie będzie ona w głównym mieście głównie, a głównie na dzielnicę. Jeżeli Żabianki, po prostu punkt Straży Miejskiej obsługuje tutaj osobę, no to jest też postawione na głowie. Mogę powiedzieć, że ja zaplanuję i mogę zaplanować od razu powiedzieć, że tutaj będzie punkt Straży Miejskiej, żeby nie było tej siedziby tak daleko oddalonej. Bo uważam, że Straż Miejska to nie jest tylko nakładanie mandatów za niewłaściwe parkowanie, ale właśnie jest spoglądanie na niszczenie rzeczy, na młodzież, na inne, na pomoc nawet starszym ludziom, czy spojrzenie, jak to się dzieje po prostu na ulicach. To uważam i to jest od razu do zrobienia i bez dodatkowych pieniędzy. To jest kwestia znalezienia, myślę, że znalazłby się kąt, przepraszam za słowo kąt, ale pomieszczenie, żeby ta Straż Miejska mogła funkcjonować na przykład już od nowego roku. Ja to tak widzę, bo mam praktykę samorządową i wiem, jak różne rzeczy się załatwiają. Natomiast i w ten sposób, jeżeli natomiast chodzi o zakres terenowy działania policji. Tutaj nie jest to w kompetencji miasta, ale widzę możliwość nawiązania współpracy z policją. Jeżeli policja by chciała wsparcia miasta i by potrzebowała, żeby bo ten teren trzeba podzielić, to jest niemożliwe, żeby on był taki duży, to deklaruję, że takie wsparcie po prostu będzie, z tym, że nie jestem pewna, czy z funduszu norweskiego nie można by na to dostać pieniędzy, bo też znam zasady finansowania różnych przedsięwzięć lokalnych właśnie z funduszu norweskiego, ale warunkiem jest, że organizacje pozarządowe dwie plus miasto, czyli po prostu takie musi być współdziałanie. Opieka zdrowotna, według mnie bardzo ważna. Jest tutaj jedna przychodnia, wiem, że ona jest obsługiwana przez Nadmorskie Centrum od nas z Zaspy. Jak czytałam w materiałach, część przychodnia jest dosyć duża, ale część znaczna jest wykorzystana na usługi prywatne płatne. Moje zdanie jest takie jednoznaczne, że najpierw usługi, wszystkie jakie są możliwe, płacone z Narodowego Funduszu Zdrowia, które się każdemu należą za składkę, którą płaci, a następnie, jeżeli zostanie miejsce, to może współistnieć i współfunkcjonować opiekę zdrowotną odpłatną. Tutaj moim zdaniem jest za dużo powierzchni przeznaczonej w przychodni na opiekę właśnie tą odpłatną. Szczególnie ważne i co tutaj uderza, to jest brak odpowiednich dostępu do rehabilitacji. Dla mnie jest to szczególnie ważne dla mieszkańców, bo wiadomo, że zrehabilitować się szybko, to się szybko idzie z powrotem do pracy, jeżeli chodzi o pracujących czy młodzież szkolną. Oni też potrzebują rehabilitacji. To jest bardzo ważne. I to teraz tutaj padło też opieka nocna w przychodniach. To uważam, nie ma żadnego kłopotu większego do zrobienia, ponieważ znam dokładnie, gdzie są opieki nocne w Gdańsku, bo ciągle tym się interesuję. Najbliższa to jest chyba na Urunie i później jeszcze w Oliwie. Natomiast miasto tutaj konkretnie z budżetu może dofinansować opiekę nocną. Nie musi to konkretny ZOS, czyli Nadmorskie Centrum, które tutaj pełni opiekę lekarską, nie musi tego finansować, jest to dobra wola miasta i radnych i prezydenta szczególnie, żeby dofinansować tę opiekę nocną. Jeszcze jedno zagadnienie chciałabym poruszyć, bo ja mówię tak konkretnie o tych małych sprawach. Mianowicie sport w osiedlu i połączone z kulturą i z zajęciami rekreacyjnymi. Dlaczego to łączę? Dlatego to łączę, że na te trzy sprawy łącznie można otrzymać środki z Funduszu Norweskiego. Mam te dokumenty i wiem, że można pozyskać. Znowu inicjatywa musi być miasta plus dwóch organizacji pozarządowych. I to trzeba łączyć, ponieważ w tej chwili nie wiem, czy będziemy budować nową salę gimnastyczną, ale w naszym programie jest, i to będziemy robić w całym Gdańsku, że sale gimnastyczne, boiska, które tutaj jest, są korty, aż cztery, jak wyczytałam, i wszystkie korty i boiska będą udostępnione ludziom z osiedla. Czyli nie będą zamknięte o godzinie 15, ani nie będą wynajmowane tylko na biznes, czyli dochód, ale będą po prostu udostępniane nieodpłatnie mieszkańcom osiedla, zarówno młodszym, jak i starszym. Do południa oczywiście młodzież, dzieci, po południe starsi. Z tym jednym, że jeżeli to są korty i boiska budowane z pieniędzy publicznych, bo jeżeli budowane z pieniędzy prywatnych, to nie możemy nikogo zmusić, ale na przykład ta szkoła jest budowana z pieniędzy publicznych, na pewno jakieś boisko też jest z pieniędzy publicznych, więc musi ono być czynne do godziny, tak jak ja to widziałam w innych krajach, do 22 nawet oświetlone. Miasto oczywiście musi w to zainwestować. A na tym gwarantuję, że na te zagadnienia trzy połączone razem są pieniądze z Funduszu Norweskiego, tylko trzeba po prostu, żeby chciało się chcieć. Także to jest dla mnie, nie będę mówić o utrzymaniu czystości, ale ten dualny system, tylko jedno zdanie powiem, bardzo krytykowałam w internecie, i uważam, że musi być on zlikwidowany, ponieważ on nie ma żadnego znaczenia praktycznego, pożytecznego w powiązaniu z planowaną spalarnią, którą dokładnie znam ten projekt. One jeszcze raz będą tam segregowane, więc po co to robić? Trzeba zapytać, a pojemników trzeba dostawić jak na razie. tak jest mój punkt widzenia. Mamy to wszystko, ja rozdam później po tym ulotki. I jeszcze jedno chcę powiedzieć, tylko jedno zdanie. Na samym początku trzeba opracować plan, zintegrowany plan rozwoju miasta. To, co mówi tutaj jeden pan. Po prostu opracowanie planów przestrzennych to nie ma żadnego związku z opracowaniem programu rozwoju miasta. Dlatego osoba jest poszatkowana, ulica różnie i w ogóle nie ma dojazdu, bo nie było planu rozwoju miasta. Deweloper chciał, deweloper budował, ktoś chciał, dostawał pozwolenie. Jest chaos, bałagan przestrzenny i nie tylko przestrzenny, a do tego jest bałagan w infrastrukturze, czyli w drogach. Ponieważ nikt nie buduje infrastruktury, jeżeli kazano mu wybudować tylko dom czy blok, a po prostu miasto nie przyłożyło do tego ręki. Także tak ja to widzę i to mamy akurat wszystko w naszym programie. Mamy też udrożnienie przejazdności komunikacyjnej w tym punkcie.
Dziękujemy bardzo. Proszę o ostatnie zdanie.
Proszę Państwa, wszystkie problemy, jakie mamy na naszej dzielnicy, to są problemy, które są także w innych dzielnicach w całym mieście. I główny problem i to, dlaczego o tych problemach mówimy, wiąże się z tym, że przez te 12 lat obecnej kadencji funkcjonowania prezydenta Pawła Adamowicza, to były lata, kiedy nie słuchało Urząd Miasta mieszkańców. I to jest podstawowy problem. Dlatego, że ja pamiętam, kiedy zaczynała się remont spacerowej, właściwie wszyscy myśleli, wszyscy byli przekonani, że ta droga będzie od razu budowana dwupasmowo. Nikomu do głowy nie przyszło z ludźmi, z którymi wtedy rozmawiałem, że zostanie nam zaprezentowane takie rozwiązanie, jakie mamy w tej chwili. Drugi element, kiedy powstawały tutaj te sklepy, chociażby nawet Biedronka w tym miejscu, Kielnieńska spacerowa, to przy każdej tego typu inwestycji powinny być rozwiązania komunikacyjne robione od razu, także na koszt inwestorów, którzy te swoje obiekty budują. Nic takiego nie miało miejsca. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że przez chwilę wjazd był od głównej ulicy i te korki były jeszcze większe. Więc tych elementów negatywnych jest tak dużo, że mnie, prawdę mówiąc, śmieszy, jak dzisiaj słyszę, że kolejne 4 lata dadzą nam rozwiązanie wszystkich problemów, które mamy, a możemy być dumni dlatego, że zostały wymienione wszystkie autobusy, a za chwilę będą wymienione wszystkie tramwaje. To jest coś, co do mnie zupełnie nie przemawia i dlatego powiedziałem na początku, że każdy, ja naprawdę, ktokolwiek wyjdzie do drugiej tury spośród nas, ja będę namawiał wszystkich Państwa na głosowanie po prostu na zmianę w Gdańsku, na to, żeby liczyć się z mieszkańcami. Nasze drogi osiedlowe, które są na Osowej, to jest koszmar. I to nie tylko dlatego, że nie liczy się obecna władza z mieszkańcami, ale tak jak te remonty i te inwestycje są robione, to jest po prostu jedna wielka żenada, której nigdzie na świecie chyba nie ma. Nawet myślę, że w tej chwili na Białorusi lepiej się drogi buduje. Ulica Gnieźnieńska, przy której mieszkam, jest non-stop rozkopywana, non-stop zakopywana na nowo, dlatego, że ciągle o czymś się zapomina. I w tej chwili już nawet nie pamiętam, ile tam jest tych dziur i objazdów i jak została przez to także zniszczony ostatni odcinek Kielnieńskiej, ci co Państwo dalej mieszkacie, to wiecie, bo po prostu co chwilę przyjeżdża sprzęt, robi dziurę, robi objazdy, zasypuje to, robi na nowo i tak dalej, i tak dalej. I nie ma tutaj żadnego liczenia się z mieszkańcami. Ja dzisiaj przyniosłem tylko jedno pismo, które akurat dzisiaj jeden z panów przyszedł do mnie do biura poselskiego akurat z ulicy Saturna. Sprawa dotyczy jego konkretnej działki, która tutaj jest zlokalizowana na naszym osiedlu i właściwie od kilku lat jest korespondencja pomiędzy nim a urzędem i nie ma żadnej możliwości rozwiązania tego problemu. Coś, co powinno być zrobione w ciągu 5 minut, jest robione z narażaniem właściwie i tego pana, i tutaj nawet prawnika musiał zatrudnić i zaangażował nawet do pomocy jednego z radnych z Platformy Obywatelskiej i też żadnej pomocy nie dostał.
To jest właśnie ten element, który pokazuje, że ignorancja jest największym wrogiem nas, mieszkańców Gdańska. Na dodatek powiem jeszcze taką ciekawostkę, że dostałem tydzień temu pismo z Urzędu Miasta, które zostało wysłane na zupełnie inny adres listem poleconym, ale jakoś do mnie doszło, w której urząd informuje mnie, że chce na mojej działce rozpocząć inwestycję. To tutaj, gdzie mieszkam na osoby. Więc zadzwoniłem grzecznie pod telefon, który na tym piśmie był podany jako telefon kontaktowy i grzecznie się pani urzędniczki pytam, co państwo chcecie na mojej działce robić. Więc pani mi powiedziała, że ona nie jest w stanie na to odpowiedzieć, ale może mi dać telefon do inwestora. Najlepiej jak ja bym z tym inwestorem się dogadał, ewentualnie mogę przyjechać i zapoznać się z dokumentacją w różnych pokojach Urzędu Miasta. Więc ja grzecznie mówię, że nie mam czasu na to, żeby jeździć po Urzędzie Miasta i po inwestora, tylko chcę się dowiedzieć, skoro państwo do mnie piszecie jakieś wnioski, co wy chcecie na tej mojej działce robić, bo być może jest jakaś pomyłka. Specjalnie nie życzę sobie, żeby ktoś mi w tej chwili rozkopywał mój ogródek i prowadził jakieś tam prace, jeżeli nie są one potrzebne. A pani na to spokojnie, właściwie z uśmiechem, jak pan się nie dostosuje, to mamy swoje działania administracyjne i możemy administracyjnie zrobić u pana wszystko. Oczywiście nie wiedziała, że jestem posłem, ale ja też tej funkcji nie mam zamiaru do niczego wykorzystać. Ja tylko pokazuję, jakie są problemy, jaka jest ignorancja władzy, którą mamy w tej chwili do czynienia. I tak naprawdę, gdyby te problemy były rozwiązywane czasami po ludzku, to tych rzeczy, o których tutaj państwo mówicie, dawno by nie było. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy za pierwszą turę odpowiedzi. Mamy wrażenie, że państwo już ujęliście w swoich wypowiedziach to, w jaki sposób zamierzacie podjąć się realizacji tych priorytetowych zadań. Chcielibyśmy tylko jeszcze taką króciutką wypowiedź. Co, gdybyście musieli państwo wybrać pierwszą rzecz, którą dla naszej dzielnicy zrobicie, to króciutko, co w pierwszej kolejności? Ja sobie pozwolę w takim razie troszeczkę zaburzyć kolejność, żeby ciągle nie było tak samo. Może poproszę pana Stanisława Cora o pierwszą rzecz.
Ja bym zrobił to, co jest zgodne z moim pomysłem na zarządzanie Gdańskiem. Nie przyjmuję do wiadomości, że nie mamy pieniędzy. Mamy tyle pieniędzy, ile jest w kasie, trzeba je policzyć, określić priorytety, od tego są radni dzielnicowi, zdiagnozować potrzeby i zapytać państwa, co jest priorytetem realizacji, co państwo chcielibyście zrobić najszybciej i najlepiej, w takich warunkach, w jakich nam ten stan kasy pozwala. W moim zarządzaniu miastem to państwo będziecie poprawiali jakość życia, a ja będę czuwał nad tym, żeby ta dzielnica rozwijała się sprawnie i równo, a tamte, które wymagają jak inne, dużo uboższe w Gdańsku dzielnice rewitalizacji, dostawały pieniądze z Unii Europejskiej. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Jakość życia mieszkańców jest priorytetem mojego zarządzania. Skończmy z bizantyjskimi inwestycjami. Ale trzeba wyzwolić aktywność gdańszczan i po to wybieramy także radnych i po to macie państwo rady osiedla, żebyśmy wspólnie zdecydowali o tym, co jest priorytetem dla państwa. Bo to państwo tutaj żyją, to my tutaj żyjemy, a prezydent przyjeżdża może tylko na przecięcie wstęgi. Dziękuję bardzo.
No tak właśnie, proszę państwa, miasto to takie duże przedsiębiorstwa, ponieważ ja też mam doświadczenia tego typu, że wielokrotnie musiałem rozwiązywać problemy wielkich przedsiębiorstw jako syndyk, audytor, zarządca czy nadzorca. To muszę powiedzieć jedno. Pierwsze trzeba zrobić bardzo szczegółową inwentaryzację tego, co się posiada. To nieprawda, że w mieście Gdańsku nie ma pieniędzy. Pieniądze w mieście Gdańsku są. Zobaczcie państwo na te wielkie inwestycje, o których pan cała przed chwilą mówił. Jakie to są ogromne środki, które się wydaje, ale też musimy policzyć, jakie środki będą później nas obciążały kosztem utrzymania tych wielkich inwestycji. Kilka jeszcze planowanych. ECS, szadułki, spalarnia plus segregacja, to jest prawie miliard złotych. Myśmy składali jako Sojusz Listy Demokratycznej do Urzędu Miasta, do pana prezydenta projekt pięciokrotnie niższy z partnerstwem publiczno-prywatnym, bez odpowiedzi póki co. A po pierwsze, miasto nie byłoby obciążone kosztami, a po drugie, nie byłoby zagrożenia dla środowiska. To jest to, co właśnie Andrzej mówił, Jaworski, że część pomysłów, czy część projektów, które trafia do Urzędu Miasta, bo one są prospołeczne, promiejskie, w ogóle nie są realizowane tylko dlatego, że one no, być może nie są tymi sztandarowymi, takimi pomnikowymi. Nie budują wizerunku miasta, tak, bo możemy się, nie wiem, chwalić tym, że wybudujemy kolejny stadion, tylko proszę Państwa, ten stadion trzeba będzie utrzymać, a pytanie, kto z nas będzie na ten stadion tak często chodził, tak, bo może raz w życiu pójdziemy na ten stadion, a może dwa razy, tak, jeżeli nie jesteśmy kibicami. To samo miała być tania hala na granicy Gdańska i Sopotu. Teraz już wiemy, że wiele błędów popełnionych przy jej realizacji spowoduje, że my będziemy tę halę jeszcze wielokrotnie remontować i utrzymywać za nasze pieniądze. A czy ona będzie przynosiła zyski? Proszę Państwa, otóż tak się składa, że kierując instytucją miejską, która jest dotowana, wiem jedno, na kulturze nie wolno oszczędzać, zwłaszcza takiej jak moja instytucja, gdzie 54 tysiące dzieci jednak rocznie nas odwiedza. I dzięki temu, że miasto dotuje to, to może odwiedzać właśnie za te kilkanaście złotych, bo przecież ceny biletów powinny być skalkulowane o wiele, wiele wyżej. Ale z drugiej strony budowanie takich pomnikowych, kolejnych instytucji powoduje to, że takie instytucje jak nasza już istniejące, zamiast się rozwijać i zamiast się, teraz się remontujemy z ogromnym trudem, one będą musiały ponosić też konsekwencje tych wielkich innych instytucji kultury, bo pieniędzy po prostu trzeba będzie, tą samą pulę trzeba będzie dzielić na więcej instytucji. Ja chciałbym jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć. Mówimy tutaj, że nie ma szkoły drugiej. Dzieci nie powinny chodzić, pani dyrektor powinna potwierdzić, do klas większych niż 20-osobowe. My w Gdańsku w tej chwili mamy tendencję do likwidacji szkół, do zacieśniania. Moja córka chodzi do klasy, w której jest 28 dzieci. O 8 moim zdaniem za dużo, a najlepiej gdyby było w ogóle 18-17 dzieci, bo wtedy nauczyciel może pracować. Mówi się, że nie ma pieniędzy na etaty dla nauczycieli, nie ma pieniędzy na zajęcia dodatkowe, nie ma pieniędzy na to, żeby prowadzić jeszcze pozalekcyjną działalność, chociażby korzystając z infrastruktury szkolnej na zajęcia kulturalne, na zajęcia rozrywkowe, na zajęcia być może nie tylko skierowane do dzieci, ale na to wszystko trzeba pieniędzy. Niedużych pieniędzy. Proszę Państwa, w skali miasta to nie są duże pieniądze. Naprawdę taką inwentaryzację miasta należałoby przeprowadzić na dzień dobry i zobaczyć, gdzie są potrzebne pieniądze, gdzie można zaoszczędzić, jakie mądrze wydawać. To nie jest wielki problem, bo patrząc okiem gospodarza, naprawdę można prowadzić miasto jak firmę. Pan prowadzi firmę prywatną, więc wie, że każdą złotówkę trzeba dwa razy obrócić, zanim się ją wyda.
Tak, to prawda. Znaczy, cała prawda wyjdzie dopiero wtedy, kiedy wyobraźmy sobie, że ktoś chce kupić przedsiębiorstwo, najpierw musi zobaczyć bilans, co to przedsiębiorstwo rzeczywiście posiada, a zdaje się z tego, że w bilansie Gdańska nie wygląda to różowo. Natomiast pytanie chyba było, co jest najważniejsze. No bez odkorkowania ulicy Spacerowej nic się nie zrobi, to jest w ogóle priorytetowa rzecz pierwsza, jedyna i na to powinny pójść w pierwszym okresie, już w pierwszym roku czy dwóch lat główne środki. Reszta powinna być sukcesywnie w miarę możliwości, czy przy jakichś funduszach zagranicznych, słyszeliśmy o jakichś Norwegach, którzy chcą inwestować. Ale no, liczmy na wszystkie możliwości, prawda? Tak właśnie, liczmy na siebie, a to jest tylko kwestia chyba jednak przyczyny pieniędzy w kasie i zobaczenie, gdzie możemy zaoszczędzić pieniądze. Natomiast Spacerowa jest priorytetem numer jeden. Należy się zastanowić, czy nie powinna powstać rzeczywiście jakaś trasa tramwajowa, a nawet jedno szynowa z przejazdami, takie też tu gdzieś pod Łodzią. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, pierwsze decyzje byłyby dwie. I to ta pierwsza, którą powiem, to myślę, że mogę powiedzieć dlatego, że od samego początku jestem członkiem Solidarności, do dzisiaj płacącym składkę. Więc pierwsza decyzja i to, i dlatego myślę, że to mnie usprawiedliwia, może kolegom by nie wypadało to powiedzieć. Pierwsza decyzja to byłaby natychmiastowe wstrzymanie budowy Europejskiego Centrum Solidarności. I wszystkie te pieniądze natychmiast, nie tylko te setki milionów złotych, o których tutaj kolega mówił, ale także te miliony, które są zabezpieczane w budżetach na roczne utrzymanie tej instytucji. Wszystkie te pieniądze wyszły w pierwszej kolejności na te inicjatywy, na które wskazałyby Rady Dzielnic. Bo Rady Dzielnic muszą mieć możliwość decydowania o tym, co się dzieje na ich terenie. I tutaj Rada Dzielnicy, myślę, żeby szybko wskazała, czy był to właśnie nowy lewostęp, czy nowe rondo, czy innego typu inicjatywa. A druga decyzja to byłaby natychmiastowa likwidacja Straży Miejskiej i te 15 milionów także powiększone na policję na poszczególnych dzielnicach.
Państwa, ja nie chcę burzyć, ja chcę budować. Jeżeli zaś tutaj każdy mówi o pieniądzach, to ja powiem, że miasto straciło 290 milionów w tym roku na spalanie dotacji z Unii, ich nie odzyska nigdy. 2 miliony rocznie będzie musiało dopłacać od przyszłego roku do eksploatacji hali na granicy Sopotu i Gdańska, to już jest pewne. Dzisiaj prasa ogłosiła, proszę Państwa, że to, co Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że 4,4 miliona miasto straciło przez na obrocie nieruchomościami, to jest umorzone. Te pieniądze już przepadły prawdopodobnie, a poza tym też ostatnio podano, że to nie tylko budować drogi, ale przyjdzie nam teraz 2 miliony rocznie płacić za oświetlenie tych dróg, ponieważ Dyrekcja Rozbudowy Dróg Publicznych postanowiła, mówi, że taki jest przepis, że jeżeli sobie budujemy drogi, to całe utrzymanie, oświetlenie dawniej było ich zadaniem, a teraz jest my. Więc proszę sobie policzyć, ile milionów my już mamy do przodu jakoby, które musimy pokryć i ich nie odzyskamy. Ale to wcale nie znaczy, że nie ma pieniędzy i nie może być pieniędzy na te zagadnienia, o których Państwo tutaj mówią. Pieniędzy, ja tak samo mówię, jest dosyć. Jest zupełnie wystarczające, tylko one są niewłaściwie wydatkowane poprzez byle jakość wykonanych robót, remontów, kilkakrotne poprawianie. Chociażby powiem, że była ta w poprzedniej kadencji basen na Chełmie. Oddany za 6 czy więcej milionów złotych. Niecałe 3 tygodnie potem basen musiał być remontowany, nie nadawał się do użytku i tak dalej. Co tutaj pierwsze? Ja uważam, że trzeba natychmiast udrożnić komunikację miejską, bo to można zrobić zaraz. Natychmiast można poprawić opiekę lekarską i prowadzić tam nocną po prostu opiekę. Po trzecie, natychmiast można zrobić bez nakładowo punkt Straży Miejskiej tutaj, żeby było zwiększone bezpieczeństwo. Jeżeli te trzy sprawy będą usprawnione, to ludzie już się poczują trochę lepiej. A następnie wszystkie obiekty, także tutaj tej szkoły, wykorzystać i dać do dyspozycji mieszkańców na cele sportowe, kulturalne i rekreacyjne. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Teraz mówiliśmy my, mówili kandydaci. Natomiast w tej chwili chcielibyśmy oddać głos Państwu, z tym, że przypominam, że podnosimy rękę, tak, żeby się zgłosić. Następnie przedstawiamy się, żeby te pytanie nie było anonimowe. Proszę również o zadawanie konkretnych i zwięzłych pytań. Natomiast naszych kandydatów szanownych proszę o odpowiedzi minutowe, no maksymalnie dwuminutowe.
Moje nazwisko Konrad Hoga, mieszkaniec Osoby od 1973 roku, czyli przyprowadziłem się tutaj jako osoba liczyła niecały tysiąc mieszkańców. Z uwagą wysłuchałem tutaj tych prezentacji wszystkich i takie mam spostrzeżenia. Tutaj była jedna, powiedzmy, wypowiedź, że to miasto zaplanowano naszą dzielnicę na 15 tysięcy mieszkańców i co to będzie ze spacerową, jak będzie 30 tysięcy. No z tego jest prosty wniosek, że ci, co nami zarządzają na dzień dzisiejszy naszym miastem, to nie mieli wyobraźni, że przy 15 tysiącach już to się może zakorkować. Ale chciałem tutaj że tak powiem, wyrazić ubolewanie, że nie ma tego kandydata, który broni swoje stanowisko, bo być może byśmy mieli riposty. Natomiast my, mieszkańcy Osowy, w swojej historii mamy pewne takie niepokorne wystąpienia, bo powstawały grupy, które tam ekologiczne protestowały przeciwko powstawaniu rynkowi i tak dalej, że jesteśmy karani w jakiś sposób, że miasto tutaj do nas, że tak powiem, się odwróciło tyłem, plecami i po prostu z tego względu sprawa na przykład budowy ulicy Wodnika dopiero, że tak powiem, znalazła swoje rozwiązanie, tak jakie dzisiaj jest, dzięki temu, że nastąpiło jakieś pojednanie. Ale ja bym chciał mieć jedną pewność, że wybierając tego kandydata na prezydenta miasta, na którego głos oddam, miał pewność, że tenże człowiek no nie będzie popełniał błędów, bo ja rozumiem, że intencje, że będziemy słuchać tutaj nas, mieszkańców, że pójdziemy w tym kierunku, co chcemy mieszkańcy, ale no na miłość boską, tyle nieudolności, która jest w tym, co się dotychczas działo, to jest klęska. Patrzcie Państwo tak, jak jedziemy od południa, podjeżdżamy do Auchan, jest zjazd do tego centrum Auchan z obwodnicy i na obwodnicę się wyjeżdża. Wcale nie trzeba na Kartuską wjeżdżać tam u góry. Podjeżdżamy do Matarni, kolejnie, można zjechać z obwodnicy i wyjechać. A w Osowej, ponieważ spacerowa jest bardzo luźna, wszyscy, którzy podjeżdżają do Żana, muszą wjechać na spacerową, więc nie zjechać. A miejsca na tyle, na dole jest, że tam by tych rozwiązań, tam zrobić kółko jakieś. Tam zrobić na dole jakieś malutkie rondo, żeby ci, którzy tylko z obwodnicy wjadą, nie wjeżdżali na tą spacerową. No to jest szczyt niemożliwości i głupoty, żeby takiego prostego rozwiązania nie zrobić. To jest za parę groszy.
Panie Konradzie, ale pytanie.
Jakie pytanie jest moje, no jak Państwo mnie przekonacie do siebie, że Wy jesteście ponadprzeciętni, że potraficie Państwo, że tak powiem, no pozbyć się tych ludzi w urzędach miasta i tak dalej, żeby pomysły, które my chcemy, były realizowane w jak najbardziej optymalnym stopniu. Jak nas przekonacie, że to Wy jesteście super, najlepsi? Że będziecie mogli tu pokazać nam, że jesteście super menedżerami, a nie, że dopiero tak jak dzisiaj, 20 lat temu Zaspę budowano na Zaspie, Gierek powiedział, że komunikacja miejska to najważniejsze, a takim lepszym to damy pomaluchy i dzisiaj tam się tak jedzie, tam jadę się tą staruszką opiekować, to przejechać nie mogę, bo na osiedlu Zaspa Pilotów 18 lusterka trzeba składać, żeby przejechać, żeby do tego nie doszło.
Czy do konkretnego kandydata Pana
pasuje? Nie, ja to interesuje tak wszystkich. Nie? No to przekonajcie to Państwo, co my poprowadzicie.
Nikt z nas tutaj, jak znam nasze życiorysy, a znam, nie jest w życiu wyłącznym i jedynym tylko działaczem samorządowym, jak obecny prezydent. Każdy z nas może się wylegitymować określonymi doświadczeniami życiowymi. Każdy z nas coś w życiu robił konkretnego. Odnosił i sukcesy, ale też i porażki. A jak Państwa do nas przekonać? Ja mogę oczywiście powiedzieć za siebie. Zlikwiduję wszystkich wiceprezydentów miasta, postawię na poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój dzielnic przez te 4 lata, powołam pełnomocników do poszczególnych grup dzielnic, Państwo określicie priorytet, mając masę pieniędzy, co robimy dzisiaj, co robimy jutro, a na co trzeba poczekać do następnej kadencji. I dajcie nam, mnie, 100 dni czasu na to, żebyśmy mogli w porozumieniu z Państwem, ja chcę wyzwolić Państwa aktywność. Jeżeli nie zrobimy czegoś wspólnie w tej dzielnicy czy w innej, to niczego nie zrobimy. Musimy to zrobić wspólnie. 100 dni na diagnozę, na policzenie kasy, na zrobienie audytu, na zobaczenie, w którym miejscu jesteśmy, co się da zatrzymać, a co trzeba kontynuować i policzenie jednego. nie tylko budowy, inwestycji, ale na Boga jednej rzeczy. To wszystko potem kosztuje. A gdzie są pieniądze na koszty utrzymania? I zrobimy to wspólnie. To państwo zdecydujecie, co chcecie najszybciej, co jest najbardziej potrzebne. A ja będę od tego, żeby wspólnie z państwem to spróbować zrealizować. Dziękuję.
To pytanie było takie dosyć ogólnikowe, skierowane jakby do wszystkich kandydatów. Czy ktoś jeszcze chciałby też w tej sprawie? Dobrze, to poproszę pana.
Dobry wieczór, Mariusz Andrzejczak, czy z starszej dzielnicy z Oliwy, z siostry Osowy. Pytanie jedno wspólne do wszystkich kandydatów, bo państwo mają jeden synonim, że tak powiem, pomysłu na swoją kampanię. Jest źle w Gdańsku, nie ma pieniędzy, miasto jest zadłużone. I teraz jaki mają państwo pomysł, czy jaką państwo widzą możliwość tego, żeby miasto nagle nie było zadłużone i jakie państwo widzą dobre rozwiązania w Polsce? Które miasto w Polsce jest dobrze zarządzane, które nie ma długów i do jakiego państwo celu by chcieli iść? Czy jest takie coś namacalnego, czy jest taki przykład tego, do czego można dążyć?
Większość miast w Polsce jest zadłużona dzisiaj, a wynika to z tego, że środki Unii Europejskiej, które są absorbowane, wymagają wkładu własnego. Na dzień dzisiejszy miasta nie dysponują takim kapitałem, żeby to uruchomić, w związku z tym się zadłużają. Za kilka lat te środki już właśnie kończą się, chyba w ciągu kilku lat wszystkie pomoce ze Unii Europejskiej i będzie parę pieniędzy zostanie chyba wtedy w kasie. Natomiast pieniądze też trzeba zdobywać. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w Gdańsku na 2 miliardy przychodów 600 milionów złotych pochodzi z podatku CIT i z podatku PIT. Jeżeli zwiększą się zarobki i powstaną przedsiębiorstwa, należy się spodziewać, że ta część pieniędzy również się zwiększy w budżecie. Czyli jeżeli nie będziemy rozwijać przedsiębiorczości, nie będą powstawały nowe firmy, a duże jeszcze stąd zginą, więc to jest problem. Problem jest taki, że mówimy o drogach. Obowiązkiem miasta z zasady jest budowanie dróg i infrastruktury. Miasto w ogóle z tego placu powinno zbudować drogi, infrastrukturę, położyć kanalizację, dopiero później sprzedać działki deweloperom. Bo jeżeli mówimy tak, że deweloper ma wybudować drogę, tak jak tu dzisiaj słyszałem, to sytuacja będzie taka, że nikt tego mieszkania nie kupi. Po prostu cena będzie zbyt wysoka. W krajach Europy Zachodniej, szczególnie w Holandii, wszystkie rzeczy są przygotowane przez miasto. Miasto jest tylko wyłącznie twórcą infrastruktury. W Gdańsku jest bardzo chora sytuacja, bo ostatnio poruszę może sprawę wody. Jest dyskusja, czy woda ma zdrożeć. No nie musi drożeć, bo każdy to trochę czyta, wejdzie sobie na stronę Sauru i okazuje się, że firma jest zyskowna. Ma się 8 milionów złotych zysków. Skoro ma zysk, to woda nie powinna drożeć. A jeszcze w związku bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ jest dosyć niejasna sprawa, próbuje się powiedzieć, jak to wygląda, ale sytuacja jest tak. Jest SAUR, ale są także Gdańskie Inwestycje Komunalne. I właścicielem i Gdańskie Inwestycje Komunalne budują infrastrukturę, przedzierżawią ją SAUR-owi, czyli SAUR z tego mleka spija śmietanę. To jest w ogóle jakaś chora historia. A pan prezydent, podnosząc cenę wody, no po prostu Francuzom, już pojadę po nazwisku, wcisnę kasę do kieszeni. Także to są pewne oszczędności, gdzie można po prostu, taka firma, która handluje wodą, to tak to nazwijmy, powinna być w ogóle własnością miasta i powinna być non-profit. Zupełnie, tak? A nawet można powiedzieć na stracie, nic im nie będzie. Zwłaszcza, że tam samo utrzymanie zarządu kosztuje 2 miliony złotych rocznie. I takich przypadków, w Gdańsku jest 27 spółek miejskich, gdzie miasto tworzy nowe miejsca pracy, ale dla swoich, można powiedzieć. To jest zbiór, Gdańskie Inwestycje Komunalne. Tam są pieniądze. To należy wszystko zlikwidować i to należy włączyć po prostu pod zarząd miasta. Kancelaria prezydenta to podobno jest 60 osób w tej chwili. 4 nie wystarczą. Tam też są pieniądze. No i jeszcze jedna taka rzecz, która jest najważniejsza. Ja bym bardzo chciał i co bym pierwszą rzeczą w ogóle zrobił, to zmusił urzędników do uśmiechu. Do jakiegokolwiek pokoju się wchodzi, tam siedzą smutne panie i no wszyscy mało zarabiają w tym kraju. Może nie, no, ale generalnie wszyscy mało zarabiają. Ale to nie jest powód, żeby się nie uśmiechać, tak? że pieniądze pewnie pochodziły z oszczędności, z rozsądnego gospodarowania pieniędzmi. A dzisiaj się zawsze działa tak, jak małe dziecko, które by dostało 1000 zł, wyszło do sklepu z zabawkami. No to wydaje w 3 minuty przecież. Dziękuję bardzo.
Mieliśmy odpowiedzieć na pytanie, że miasto jest zadłużone i co my zrobimy, co zrobię na przykład, żeby to zadłużenie nie było co najmniej większe, a się zmniejszało. To po pierwsze trzeba wprowadzić z powrotem majątek miasta, który jest w agencjach i w różnych fundacjach, jest on oddany nieodpłatnie. Gdańsk, jako my, jako mieszkańcy, nie mamy z tego żadnego pożytku, chociażby ostatnie sklepy na ulicy Długiej, które ma Agencja Rozwoju Gospodarczego bodajże, czy Rozwoju Gdańska, i ona ciągnie z tego zyski. To nawet jest prawnie zabronione. Ostatnio, tydzień temu, w Rzeczpospolitej okazało się orzeczenie Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów, który mówi jednoznacznie, że oddanie w użytkowanie majątku komunalnego gminnego komuś nieodpłatne użytkowanie jest niezgodne z prawem, więc roboty jest dużo. I stąd będzie dochód, bo cały dochód jest w agencjach, w spółkach i w różnych innych instytucjach. Nie jest ich 29, ale około tego gdzieś 26. Jest zarówno majątek, grunty są wniesione, które nie przynoszą dochodu miasta, a powinny przynosić co najmniej wieczyste użytkowanie. I jest wniesione również bardzo duże udziały pieniężne, nawet w takich instytucjach, spółkach, które nie są gminne, mianowicie są one marszałkowskie. Wszystko w tej chwili jest dozwolone i nikt, opozycja gdańska jakoś nad tym w ogóle nie panuje. To jest po pierwsze. Jeżeli wprowadzimy ten majątek z powrotem jako majątek komunalny, to po prostu będą z niego dochody. Jest to ciężka praca, bo inaczej, jeżeli dalej będziemy wyprowadzać majątek z miasta, a ustawa mówi, że majątek komunalny ma służyć pomnażaniu dochodu dla mieszkańców wyraźnie, dlatego jest to sprzeczne z prawem. I to jest najważniejsza droga, a poza tym, jeżeli już to będziemy mieli, to opracujemy budżet zadaniowy. Jest to nowość. On miał 4 lata powstać. Rząd się do tego zabiera. Czyli są zadania i na to są pieniądze. I nie ma przerzucania. Ten dostanie milion więcej, a ten mniej. Nie. Zapytamy, czy w osobie takie zadanie chcemy wykonać. Chcemy go wykonać, to musimy go wykonać i na niego muszą być pieniądze. A jeżeli dopóki nie ma budżetu zadaniowego, to można sobie przesuwać, a to radnym na kiełbasę, przepraszam, wyborczą, a to jakąś uliczkę zbudować, a to jeszcze coś zrobić, jakiś pomnik postawić. Tak, bo ktoś przyszedł, albo deweloper coś chce wybudować. Nie, tego nie będzie i tego nie może być. Bo ludzie muszą decydować i cały majątek, zgodnie nawet z ustawą, musi być pod władzą miasta. Mieszkania. Jeszcze jedno powiem. W tej chwili pan Adamowicz 2 lata temu, prasa podała, że kupił mieszkania 56 bodajże mieszkań za 7000 zł metr. A mógł kupić to również, prasa podała, za 5600. Proszę państwa, tu są pieniądze. Tu trzeba być tylko dobrym gospodarzem i trochę znać się na zagadnieniach. Nie na ogólnikach, a na konkretach. Pieniędzy jest bardzo dużo. Mogę, jeżeli będę miała jeszcze jedno możliwe spotkanie, to mogę wszystko przygotować i wyliczyć, bo ja cały czas obserwuję i komentuję to, bo mam dokumenty w domu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Czy któryś z kandydatów chciałby jeszcze w tej sprawie zabrać głos? Dobrze, to może oddajmy teraz głos jakiejś pani.
Gertruda Szumska, były poseł. Ja mam takie pytania do państwa. Bardzo cieszę się z tego, że mówicie, że ma być porozumienie, rozmowa i stawianie na priorytety. I dlatego chciałabym zapytać, czy ktoś z państwa zająłby się programem przywrócenia zarządzania i eksploatacji sieci wodociągów i kanalizacji. Chodzi mi o to, co pan rozpoczął, pan Dariusz Adamowicz rozpoczął ten temat, mówiąc o tym, żeby to wróciło znowu do miasta. na pewno powiększyłby się budżet, no i mniejsze byłyby dla nas podatki za wodę. To samo dotyczy również GPEC-u, żeby wrócić do tego, żeby było to w gestii miasta, a nie tak jak to przekazano wodę Francuzom, a GPEC Niemcom. I w związku z tym takie mam jeszcze pytanie. To jest temat od bardzo wielu lat. Kiedy i czy któryś z Państwa ma program wymiany sieci azbestowo-cementowych, które mają szkodliwy bardzo wpływ na zdrowie mieszkańców i do tej pory Osowa i inne miasta, Trójmiasta są zagrożone. My jako mieszkańcy w dalszym ciągu mamy wodę z tych rur, które miały dawno, dawno być wymienione. Ja ten problem poruszałam w 2001 roku i pan Adamowicz, prezydent, powiedział, że ważniejsza jest budowa hali sportowej między Gdańskiem a Sopotem, no a potem ścieżki, które tutaj mamy rowerowe. Nie jestem przeciwniczką rowerów, ale zdrowie ludzkie jest najważniejsze. I to zdrowie dla mieszkańców. Który z Panów ma w programie te problemy? Dziękuję.
Oczywiście może chcielibyśmy, żeby, znaczy inaczej, miasto powinno mieć swoje, ja tu właściwie jestem troszeczkę niepopularny, bo ja uważam, że miasto powinno mieć swoje służby, jak najwięcej firm, które są firmami miejskimi i na rzecz tego miasta pracują, ale tak jak powiedział pan Dariusz, na minimalnym zysku, znaczy opłacają swoich pracowników i mają na minimalny rozwój, natomiast nie są to firmy, które przynoszą zysk sam w sobie, bo one mają być firmami służebnymi dla miasta. Ale niestety obracamy się w takim prawie, jakie mamy. Prawo o zamówieniach publicznych wymusza korzystanie z firm zewnętrznych, często składających tanie oferty, później aneksujących je do niebotycznie dużych kwot. I to jest wszystko w ramach tak zwanego prawa. Po drugie, oczywiście chcielibyśmy, żeby IGPEC był tańszy i żeby woda była tańsza, ale niestety obawiam się, że to są już tylko nasze marzenia, dlatego że GPEC jest sprzedany i Sol Neptun Gdańsk też już jest firmą francuską. Ja niestety myślę, że są to długoterminowe umowy i pozbawienie firm udziału w inwestycjach miejskich byłoby już niemożliwe w tej chwili do zrobienia. Chyba że budowałoby się obok konkurencji, ale tu z kolei można byłoby na zasadzie po co, tak, i po co się wykańczać. Myślę, że tutaj kwestia renegocjacji umów bardziej by wchodziła w grę, albo ewentualnie właśnie zamrożenia, to co my postulujemy, zamrożenia cen. Zamrożenia cen, opłat, w ogóle opłat komunalnych. Tutaj kandydaci Lewicy i mój program jest jasny. Nie podwyższajmy cen opłat komunalnych, ani czynszów, ani tych opłat, które bezpośrednio biją w biednego mieszkańca, bo bardzo wiele osób po prostu nie będzie stać na te opłaty. Państwa dzielnicy to nie dotyczy, ale w mojej dzielnicy są starsze osoby, które po stracie męża, po stracie żony mieszkają w 60-80-metrowych mieszkaniach. Nie będą miały możliwości utrzymania tych mieszkań, a za karę, za to, że całe życie utrzymywały, że to jest ich jak gdyby centrum życiowe, no nie można też karać tych ludzi i zmuszać ich do wyprowadzania się do mniejszych mieszkań tylko i wyłącznie kosztami utrzymania. Natomiast jeszcze tylko jedno do pani, bo myśmy mówili o tym, że urzędnicy zarabiają. W pewnych publikatorach pokazały się zarobki urzędników miejskich, ale proszę mi wierzyć, że te osoby, które zarabiają tak dużo, to jest naprawdę tylko część z urzędników miejskich. Urzędnicy miejscy naprawdę dużo nie zarabiają. Ja też jestem urzędnikiem miejskim i bardzo proszę mi wierzyć, że zajmując kierownicze, dyrektorskie stanowisko, zarabiam naprawdę niewielkie pieniądze, a ci urzędnicy, którzy pracują, na niższych stanowiskach niż ja, naprawdę mają niewielkie pieniądze i dzisiaj mówienie, że duże pieniądze, jeżeli ktoś zarabia 1800 zł czy 2400, to nie są duże pieniądze w porównaniu z tym, jakie są koszty utrzymania. Proszę Państwa, naprawdę to nie jest tak, że wszyscy urzędnicy, możemy dyskutować, czy urząd się rozrasta w dobrym kierunku, czy się rozrasta w złym kierunku, bo wtedy, kiedy ja jeszcze pracowałem w urzędzie, było kilkuset pracowników, teraz jest powyżej 1100, więc tym możemy się zastanawiać, nad tym możemy się zastanawiać. Natomiast nigdy się nie zastanawiam nad tym, czy ludzie zarabiają za dużo, czy za mało, bo ja wiem jedno. Wszyscy zarabiamy niestety za mało, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w Unii Europejskiej.
Z tym, że panie Krzysztofie, sytuacja też jest taka, że pan jako wicedyrektor instytucji miejskiej, mogę się założyć, zarabia mniej niż główny specjalista w Urzędzie Miasta. I tutaj jest też pokazane, że osoby, które pełnią funkcje dyrektorskie, odpowiadają za pewne instytucje, które akurat dla miasta nie są specjalnie może potrzebne, albo są traktowane trochę po macoszemu, zupełnie są inaczej traktowani niż urzędnicy z Kancelarii Prezydenta. Trzeba byłoby zobaczyć, jak na przykład te 60 etatów w najbliższym otoczeniu prezydenta zarabia i co ci ludzie dla miasta robią. Natomiast te pytanie, które tutaj pani Gertruda Szumska zadała, jest pytaniem bardzo poważnym, dlatego że cały czas słyszymy, czy dostajemy informacje, że nie tylko te rury azbestowe, ale także jeszcze rury ołowiane nie są w planach w ogóle przez nikogo podejmowane do wymiany. Więc jeżeli mamy sytuację taką, że nikt na ten temat nie myśli, a z drugiej strony mamy już prawie pewność, że Energa Gdańska zostanie sprzedana, że Lotos zostanie sprzedany, że prawo europejskie zabrania sztucznego utrzymywania, to jest to dyrektywa bodajże numer 6, utrzymywania siedzib spółek wbrew, nawet jeżeli są jakieś tam umowy podpisane i zapewnienia, że wcześniej czy później może dojść do tego, że te główne pieniądze, które z tych dużych firm do budżetu miasta idą, nagle zostaną odcięte i w tym momencie problem będzie olbrzymi.
Ja chciałam konkretnie odpowiedzieć pani poseł może na dwa problemy. Mianowicie rury azbestowo-cementowe, jest taki program, pani poseł, od dawnych lat, tylko nie jest on pilnowany. Musiałam być dokładnie, jest też program wymiany przełączy ołowianych, to wiem i co roku jest realizowany, część szczególnie w Starym Wrzeszczu. Ale to, ja się z tym zgadzam, że to nie jest wystarczające. Dlatego też już, jak pani poseł pamięta, chyba w poprzedniej kadencji mieliśmy to w swoim programie, wtedy jak poszłam z Ligi Polskich Rodzin, niestety zostało to szczątkowo robione. Druga sprawa, mianowicie tutaj mówiono o urzędnikach, chociaż to nie jest absolutnie z tym związane. Cena wody. Cena wody i spółki. Proszę Państwa, Solenton Gdańsk, jak był, to jeszcze tylko był, to jeszcze cena wody nie była taka wysoka. Skoro powstał GIF, czy wszyscy wiedzą, co to jest? Gdańska infrastruktura wodociągowa. Proszę Państwa, to idzie na... Tak. To idzie na utrzymanie tej spółki. Część, mogę powiedzieć nawet, nie mogę zdradzać ile procent, ale część pieniędzy, które dawniej, jak GIF-ku nie było, trafiała z powrotem do mieszkańców na wymianę właśnie tych rur i tych przełączy, to teraz idzie na utrzymanie samej spółki, administracji. Spółka ta przejęła od Solenergo Gdańsk, już nie ma żadnych rur. Solenergo Gdańsk ma to wszystko spółka, albowiem zgodnie, tak jak nam powiedziano radnym kiedyś, że jeżeli spółka to przejmie, to miasto uzyska rocznie 8 milionów złotych z tytułu odzyskania VAT-u, bo miasto nie mogło odzyskiwać VAT-u, tak? A niestety woda drożeje znacznie więcej, jak przedtem drożała, ponieważ sama spółka się rozrasta, musi być utrzymana samochody, sekretarki, budynki i inne rzeczy. I to trzeba likwidować, te spółki wszystkie po prostu, które się rodzą na majątku miasta i bardzo dobrze się mają i na pewno lepiej zarabiają jak każdy z urzędników w Urzędzie Miasta. I to jest chore. I to jest patologia i tego nie może być. Nie można wyprowadzać z Urzędu Miasta wszystkich podstawowych zadań do spółek, które mają rady nadzorcze. Urzędnicy z kolei są w radach nadzorczych, bardzo dobrze zarabiają w tych radach i wszyscy są zadowoleni. Tylko my mieszkańcy na tym wszyscy tracimy. Także sprawa jest likwidacji spółek, agencji, fundacji, które żerują na mieście, na majątku miasta i na dochodach miasta. Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym powiedzieć w ten sposób, że jeżeli to, co pani mówi poseł w sprawie Eternitu jest prawdą, i azbestu jest prawdą, no to ja muszę powiedzieć, że widzę odpowiedzialność karną z artykułu 231 kodeksu karnego, niedopełnienie obowiązków. Tutaj nie ma o czym dyskutować. To jest, jako prawnik, który wykłada prawo karne przy okazji, mógłbym pokazać zbieg przepisów ustawy, bo ten czyn wyczerpuje parę przepisów prawnokarnych. No, to jest tak oczywiste, że trudno dyskutować. Przecież to jest narażenie na skażenie, narażenie na niebezpieczeństwo, niedopełnienie obowiązku. Tutaj to jest problem poza wszelką dyskusją. Jeśli pani poseł ma takie wiadomości i takie dane, to jest taka instytucja w artykule 304 Kodeksu Postępowania Karnego. Napisałem nawet książkę na ten temat. Proszę zawiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. To jest dla mnie oczywiste. Co do wyprowadzania zadań do spółek, oczywiście należy się tego wyszczepić. Natomiast niezwykle trudno byłoby reprywatyzować te spółki, które już są samodzielnymi podmiotami gospodarczymi. Nikt nie lubi podnoszenia podatków. Ja mieszkam w Oliwie, za kubeł śmieci, jego wywóz jeden raz na dwa miesiące, płaciłem dwa lata temu 48 zł, dzisiaj płacę 118. U nas w Gdańsku, jak coś podrożeje, to żeby było efektowne i efektywne, musi podrożeć o 150%. W Polsce nie ma podwyżek 3-4%, co jest normą, no, co jest oczywiście normą na świecie. W związku z tym ciężar także i czasami braku sprawności organizacyjnej przerzuca się oczywiście na tego rodzaju koszty. Ucieka nam Lotos i ucieknie nam Energa i politycy nie będą tutaj decydować. Odpadnie nam istotna baza podatkowa. W strukturze przychodów miasta 1 700 000 800 000, to 100 100 to jest z podatku dochodowego CIT-u i PIT-u oraz podatku od nieruchomości, a 700 milionów to są subwencje i dotacje rządowe. Taka jest struktura przychodów. Kumulują się na dzisiaj w Gdańsku dwie negatywne tendencje. Z jednej strony zadłużamy się raptownie. Proszę Państwa, do 2013 roku dług będzie wynosił 1,5 miliarda złotych. Powyżej 2013, jeśli prezydent urzędujący spełni choćby połowę tej kiełbasy wyborczej, to będziemy mieli koło 3 miliardów złotych, a rozłożenie długu w spłacie sięga roku 2034. Spółki celowe są zadłużone na kwotę w 2013 miliard złotych, a dzisiaj czy wczoraj były zadłużone tylko na 270 milionów. Rośnie ryzyko niewypłacalności miasta. Stąd tak niezwykle jest w moim najgłębszym przekonaniu poszerzenie bazy podatkowej, żeby ściągać do kasy miasta jak najwięcej podatków. Moje hasło wyborcze jest bardzo proste. Gdańsk ma być miastem portowym. To ten port nawet nie funkcjonuje w naszej świadomości, bo on gdzieś tam daleko, a miasto Gdańsk nie jest ani Genuą, ani Marsylią, które żyje z portu. Port, w moim przekonaniu, trzeba wybudować w Gdańsku na nowo, także korzystać z efektu synergii. To jest ogromne przedsiębiorstwo, które poszerzałoby właśnie bazę podatkową. Jak Państwo mówicie o Marsylii, to myślimy zaraz o porcie w Marsylii. Jak mówimy o Genui, to jedno z pierwszych skojarzeń to jest port, jako wielkie przedsiębiorstwo zasilające finanse w mieście. Odpadną nam podstawowe przedsiębiorstwa dające nam podatki, czyli przychody, i będziemy mieli tylko wydatki. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Prosimy może teraz o głos z tej strony sali. Może panią na początek.
Ja na tym sobie tylko jedno słowo. Ja żyję, kościół osobowy i jestem taką aktywistką na portalu. I rozpętuję często dyskusje, między innymi na temat wody w azbeście. Odzywam panią Szulcą, pani Małgosia pomoże znaleźć, gdzie są zapisy, gdzie są komentarze, gdzie są wystąpienia ludzi myślących. Ta woda z azbestu nie jest szkodliwa i tam są podpisane osoby negatywne. Dziękuję.
Mogę? Proszę Państwa, ja odpowiem Pani tylko jednym zdaniem. W Gdańsku mamy największe zachorowalności na choroby nowotworowe i pamiętam, że kiedy rozpoczęła się dyskusja na temat góry fosfogipsowej, to pierwsze wystąpienia specjalistów, ekspertów w tej dziedzinie, które zostały skierowane do Urzędu Marszałkowskiego, były mówiące o tym, że ta hałda na pewno nikomu nie szkodzi. Tylko że jak później zobaczyliśmy, że były one za pieniądze urzędników, to zrozumieliśmy, dlaczego następne niezależne ekspertyzy ekologów mówiły zupełnie coś innego. Natomiast jeżeli pani wierzy, że ta woda z rur azbestowych nie szkodzi, to ma pani prawo tą wodę pić. Ja mam zupełnie inne zdanie i mam prawo jako mieszkaniec Gdańska i chcę, aby woda do mnie doprowadzana była doprowadzana w takich standardach, jakie obowiązują w Europie, bo chcemy żyć w Europie. Dziękuję.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że jest wymiana dyskusji. Nie chcę, żeby pani Przemyska posłuchała pana i poszła do prokuratury. Można tam zajrzeć, można tam dyskutować o takich wypowiadach, o przekroczeniu. Myśmy tu przyszli poważną
sprawę. To jest bardzo poważna sprawa, bo to jest część z drugiej strony. Ale rozumiem, że pani też jako mieszkanka, jak pani się określiła jako aktywistka, bierze odpowiedzialność i bierze i twierdzi, że właśnie wszyscy mieszkańcy Gdańska, które piją wodę z tego typu ludu, są bezpieczni. Gratuluję pani dobrego
samopoczucia. Dobrze, teraz przekażemy głos panu.
Władysław Szcześniak, mieszkaniec Osowej od 1987 roku. Przysłuchując się tutaj wypowiedzią państwa na temat głównego problemu Osowy, jakim jest komunikacja, dochodzimy do wniosku, że bez wybudowania dwóch, czterech czyichś tam pasów ruchu nie będzie poprawy. Proszę państwa, ja mam do wszystkich, do każdego z państwa takie pytanie. Czy w tej chwili państwo widzicie możliwość zwiększenia przepustowości spacerowej, może nie spacerowej, dojazdu do głównej ulicy, bez zwiększenia takich super nakładów, które pan Hogar wspomniał o okolicy hipermarketów? Są takie możliwości, jeśli się przyjrzymy temu. Ja powiem taką rzecz, że to było chyba półtora roku, może dwa lata temu była taka dyskusja, że tutaj żółte światło do godziny 9 bodajże są niepotrzebne, były tam te światła normalne i nie wiem, kto zarządzi tu pani, tutaj nie, pani chyba zadecydowała o tym, że bardzo krótko nie były żółte światła w Oliwie. Nie było żadnych korków. Ja nie mówię, że w Oliwie powinny być żółte światła, ale jest możliwość zwiększenia przepustowości bez budowania. Zresztą pasy są potrzebne. One są potrzebne za dwa tam ileś lat. Jeśli będziemy te pasy budowali, a nie zwiększymy przepustowości tych martwych takich, to będzie to, co było. To nic nie da te 6 czy 8 pasów, bo w dalszym ciągu będziemy w chwili tych punkta, które zmniejszają przepustowość. W związku z tym pytanie do państwa, czy państwo widzicie możliwość zwiększenia przepustowości nie tutaj w okolicy hipermarketu, ale w samej Oliwie. Dziękuję.
A mogę jeszcze
jedną wiosnę? Tak,
bardzo proszę.
Proszę państwa, Marzena Majerowska, w pierwszej części było mi tak dobrze, jak wymienialiście państwo problemy, bo to była prawda. W drugiej części też było mi bardzo dobrze, dlatego że państwo podaliście, że te problemy rozwiążecie. I w tej pierwszej części i drugiej naszego spotkania naprawdę było mi tu dobrze. Natomiast teraz się robi tak, trochę nerwowa się robię. Dlatego chciałabym Państwa zapytać, jaki macie pomysł na Waszą pracę? Nikt nie pracuje w pojedynkę. Tutaj Pan powiedział, że wyrzuci wszystkich wiceprezydentów. Nie no, w cudzysłowie, tak? Czyli jaki macie pomysł na swoją pracę? Jakich współpracowników chcielibyście będzie? Jak faktycznie będziecie rozpoznawać nasze problemy? To jedno pytanie, no a drugie, nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o oświatę i o sport. Czy uważacie, że oświata w Gdańsku idzie w dobrym kierunku, sport, czy macie inne zdanie? Ale niekoniecznie o to zdanie mi chodzi, tylko o to, w jaki sposób, czy macie jakiś pomysł na te dwie sprawy, czyli jak ma wyglądać wasza praca, jacy współpracownicy, no i oświata, sport.
Proszę Państwa, tak jak tutaj siedzimy z Panami, właściwie się znamy od pewnego czasu, z Panią Basią byliśmy razem w Radzie Miasta i myślę, że wszyscy możemy potwierdzić, że współpraca różnych środowisk i różnych ugrupowań i nas czasami różniących się w niektórych tematach dla dobra miasta jest jak najbardziej realna, jest możliwa, bo my to robiliśmy i robimy w tych tematach, które robimy wspólnie i tutaj dla nas, myślę, wszystkich miast to jest najważniejsze. Natomiast podejście i różnica w odbieraniu tego, co zostało zrobione, a co może mogło być zrobione w tym czasie, jest znaczna. I najbardziej trudne jest do wytłumaczenia, że w danym czasie można było zrobić dużo więcej. Ja mam kontakt ze środowiskami sportowymi i te środowiska mówią jednoznacznie, że jeżeli chodzi o sport, kluby sportowe, zespoły, młodzież ma coraz większe utrudnienia. I to właściwie na każdej płaszczyźnie. Jeżeli chodzi o oświatę, to większość szkół, z którymi mam do czynienia w Gdańsku, ma zupełnie inny standard niż ta szkoła, w której jesteśmy na Osowie. I problem do rozwiązania w tych dwóch aspektach, o którym Pani Dyrektor pytała, jest właściwie olbrzymi. Myślę, że tutaj wszyscy się pod tym podpiszemy, że te priorytety będą realizowane przez nas na pewno z takim samym natężeniem i na pewno bez względu na to, tak jak mówiłem na początku, kto te wybory wygra, to wszyscy pozostali będą mu pomagać. Ale łączy nas jedna rzecz mówiąca o tym, że w Gdańsku czas na zmianę. Dziękuję.
Ja może Pani spróbuję odpowiedzieć trochę inaczej. Mianowicie tak, oświata i sport. Ja rozumiem, że chodzi o sport młodych ludzi, czyli młodzieży, szkoła. Czyli wychowanie sportowe, dodatkowe i podstawowe. Jak to widzę? Proszę Państwa, tak, jest to problem, ponieważ większość młodzieży, większość dzieci ma krzywe kręgosłupy, ma złe wady postawy i po prostu nie ma jakby na to pieniędzy. Ale zacznę od oświaty. Na pewno trzeba do szkół wszędzie prowadzić pedagoga i psychologa. Na pewno ja bym zaproponowała superwizje, które nie są kontrolą, ale są pomocą w nauce. Słyszę o tym często, że młodzi nauczyciele szczególnie nie radzą sobie w relacji z uczeń, po prostu uczeń-nauczyciel. Trzeba im dać pomoc psychologa. To mamy w naszym programie. Nie dopuścić do dalszego ścieśniania klas, do likwidacji bezmyślnej tylko, żeby dla biznesu pozyskać budynek. Jeżeli chodzi o zajęcia sportowe, ja bym powiedziała sportowo-rekreacyjne również, to po prostu muszą one być rozszerzone w ramach tak zwanej profilaktyki sportowej. Pieniądze na to są, proszę Państwa, tylko Gdańsk nie pozyskuje i to bardzo duże. Mówię to zupełnie odpowiedzialnie, wiem jakie się pozyskuje z Ministerstwa Sportu i dziwne, ale powiem, to są młodzi ludzie, nie powinnam o tym mówić, z reklamy piwa. Podam przykład, Pani Dyrektor, że w 2005 roku, jak ten problem wszedł, to Gdańsk nie uzyskał w ogóle pieniędzy, bo zrobił zły wniosek. W 2000 roku ja postarałam się poprawić wniosek, to Gdańsk dostał 50 tysięcy. Natomiast Poznań w tym samym okresie dostał 1 500 000. To jest tylko, żeby chciało się chcieć. Wiem, jak to zrobić. Wiem, jak pieniądze pozyskać, jak to zorganizować. Takie są fakty, mogę służyć materiałami i sposobem, jak to się załatwia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze chciałem tylko przypomnieć o tym pytaniu pana odnośnie spacerowej, tak? Może pan...
Dość proste. Właściwie należałoby już zwiększyć liczbę autobusów linii, które będzie łączyło z centrum z Oliwą, na przykład krótkich, długich. Wprowadzić opłatę 1 zł, emeryci, dzieci, rodzice za darmo. I to właściwie wystarczy, że wiele osób po prostu będzie rezygnowało z transportu publicznego, bo koszt będzie przejazdu będzie dość niski. To od razu można zrobić. Natomiast co do, kto miałby rządzić urzędzie, no w większości domyślam się ci sami ludzie, bo to nie ludzie rządzą, tylko prawo. I wszystko polega tylko na egzekwowaniu prawa, ustaw i przepisów. Jeżeli one są przez prawo rządzi, jeżeli są nieegzekwowane, tak, przez organizatora, to znaczy, że nie działają, tak, tak jak nie działają w Polsce sądy, różne inne historie, bo tego nikt nie egzekwuje. Więc najważniejszą rzeczą jest egzekwowanie. Natomiast jeżeli pani pytała o szkoły i o sport, no tutaj najprostszą rzeczą, taką, którą można wprowadzić od razu, to jest lepsze wykorzystanie już istniejącego, czyli zaznacza w większości szkół w Polsce. Tu akurat pani powiedziała mi dzisiaj, że są wykorzystywane, to prawda, ale u mnie na Malenie są niewykorzystywane, tak? Boisko wieczorami jest puste, szkoła jest zamknięta i z tego nie korzysta. Tam ktoś czasami ćwiczy, ale większość wieczorów światło jest wyłączone, w związku z tym należy domniemywać, że tam się nic nie dzieje. Dziękuję.
Ja już o szkole, właśnie o szkołach mówiłem, o komunikacji też. Tam na dole w Oliwie, proszę pana, tam można było z Kwietną troszeczkę usprawnić i dojazd do Czyżewskiego i to już by trochę rozkosztowało. Można pętlę zlikwidować też. Natomiast ja chciałbym powiedzieć o sporcie, ale takim trochę szerzej. Abstrahując od osoby, gdzie basen być powinien i powinna być jeszcze jedna szkoła z jeszcze jedną halą sportową. Proszę państwa, w Gdańsku bardzo dużo mówi się o Lechii, bardzo dużo się mówi o piłce nożnej, ale nie, to nie jest jedyny sport do uprawiania. My nie mamy stadionu lekkoatletycznego, nie mamy basenu 50-metrowego. W Gdańsku, w którym mieście takim, gdzie mamy Akademię Wychowania Fizycznego, nie ma właściwie możliwości uprawiania innych dyscyplin sportu. Jeśli, tak jak tutaj rozumiem, pani dyrektor udostępnia swoim uczniom salę, to chwała jej za to i tutaj dzieciaki mogą sobie na skansach ćwiczyć. W innych szkołach jest to bardzo różnie. Natomiast nie ma pomysłu na sport. Ja, i tutaj proszę nie myśleć, że to jest prywata. Ja przez pół swojego życia uprawiałem sport. Ale w tamtych czasach była spójnia, była Gdynia. Ja chodziłem najpierw jako młodzik, później bardziej zaawansowany zawodnik i mogłem bezpłatnie uprawiać sport. Dziś, żeby mój syn mógł uprawiać sport, ja muszę kilkaset złotych miesięcznie za to płacić. To też nie jest sprawa normalna w mieście, tak jak mówię, mieście, które jest powiązane z Akademią Wychowania Fizycznego i sportu. I ja chciałbym, pani dyrektor, chciałbym, żeby przy każdej szkole było z prawdziwego zdarzenia boisko z bieżnią, sala gimnastyczna, bo to, co pan Dariusz powiedział, że jako architekt, to nie są środki niemożliwe. My nie mówimy o science fiction. Przy każdej szkole może być prawidłowa infrastruktura do tego, żeby dzieci i młodzież mogły uprawiać sport, żeby nie miały chorych kręgosłupów. Po prostu te pieniądze muszą być inaczej wydatkowane, inaczej przeznaczane. Musi się znaleźć zapis w budżecie właśnie na przeznaczenie, na kulturę fizyczną, sport. Tak jak ja cały czas mówię, że na kulturze, ale tej kulturze normalnej nie można oszczędzać, tak i na kulturze fizycznej oszczędzać też nie wolno, bo potem się niestety kolejne pokolenia osób degradują, tak, ale degradują fizycznie i degradują właśnie, jeśli chodzi o wady postawy. I to jest przykre, że dzisiaj mówimy, że 70, nawet 70% dzieci ma wady postawy. No właśnie dlatego, że nie mogą prawidłowo się rozwijać na zajęciach sportowych.
Ciuteńko, jeśli pan pozwoli. Budować węzły autobusowo-przesiadkowe. Nie ma z osobej bezpośredniego dostępu do Brzeszcza, a można przecież komunikację autobusową we Brzeszczu połączyć z dalszą komunikacją autobusową, tak żebyśmy mogli bezpośrednio
dojeżdżać do Brzeszcza. To nie jest niemożliwe. Chcę Państwu powiedzieć, że nawet jedna praca magisterska powstaje na Politechnice, jeśli chodzi o węzeł przesiadkowo-autobusowy tutaj na linii osoby, więc to pokazuje, że jest jakiś problem i pewnie jest będzie jej propozycja, a propozycja nie jest specjalnie kosztowna, jeśli by chodziło o skomunikowanie się dalszej trasy do Brzeszcza. Można zmienić linię autobusu 210, który przecież omija de facto Brzeszcz, bo przy Lasalle chyba on tam skręca obok, nie komunikuje się bezpośrednio z centrum Brzeszcza. Basenów to my w Gdańsku prawie nie mamy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że na Chełmie ludzie stoją 2 godziny, żeby zapisać się na basen z wyprzedzeniem prawie 5-miesięcznym. Drugi publiczny to jest chyba start na Wajdeloty, tak. Więc tego typu inwestycji oczywiście brakuje. Czy można Państwu odpowiedzialnie obiecać, tak, jak zostaniemy prezydentami, to powstaną baseny? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że tego obiecać Państwu nie można z bardzo prostego powodu. Trzeba policzyć stan miejskiej kasy i zobaczyć, czy to jest priorytetowe dla Państwa, czy może trzeba wybudować drogę, z którą trzeba wyjeżdżać. I nie wierzcie Państwo w to, że złożymy deklarację, będzie to, 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 bo trzeba najpierw zobaczyć, co w tej kasie jest. Trzeba zrobić audyt i czym dysponujemy. Jak dobierać pracowników? Wedle kompetencji i zasady konkursu. A muszą mieć, proszę Państwa, jedną cechę. Muszą być i kompetentni, i przyzwoici. I moje doświadczenia, a zajmowałem się trudnymi projektami restrukturyzacji gospodarczej, przekonywały mnie o jednym. Kompetencja to pierwsze, ale przyzwoitość i elementarna uczciwość to także drugie. Nie było większej kompetencji jak takiej. Bądź także uczciwym w miarę przyzwoitym. Dziękuję.
Dzień dobry, Tomasz Struk, mieszkaniec Oliwy. Usłyszałem słowa lejące miód na moje serce od posła Jaworskiego a propos natychmiastowej likwidacji budowy Europejskiego Centrum Solidarności. Państwo tutaj mieli wybuch aplauzu wręcz. Natomiast ja chciałbym zapytać szefa obecnie Platformy Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu, czy wie, jak radni Gdańska głosowali w tej sprawie? Czy pan wie, że radni PiS-u byli za? Właśnie sobie tak otworzyłem protokół z lutego 2010 roku. Radny Wiesław Kamiński w trakcie dyskusji mówi: my rzeczywiście poparliśmy jako klub radnych PiS budowę idei ECS. Jak sobie przypominam, to PO zastanawiało się, czy te pieniądze przeznaczyć na inne cele, jak drogi, więc miała wątpliwości, czy w ogóle budować to centrum. Myśmy takich wątpliwości nie mieli. Więc myślę, że możemy teraz wspólnie wszyscy podziękować tak naprawdę obu partiom, które są w Radzie Miasta, właśnie za to, że te 300 milionów złotych na to pójdzie. I tak swoją drogą też chciałbym zapytać w takim razie wszystkich kandydatów o to, jaki jest ich stosunek do wydania tak ogromnej kwoty, a na przykład przez dekadę słyszę, że niemożliwe jest budowanie tunelu pod Pachołkiem, który, tunele istnieją na całym świecie, wystarczy się do Sztokholmu za wielkie jezioro wybrać i pojeździć sobie po tunelach. To nie jest science fiction, to się na świecie stawia. Na to pieniędzy nie ma. Więc chciałbym dowiedzieć się również o stosunek do tak dużej inwestycji, która wysysa pieniądze również z naszych dzielnic i z Oliwy, i z Osowy. Dziękuję.
Pytanie było bardzo konkretne, bardzo konkretna odpowiedź. Na temat wielu gdańskich inwestycji różnego rodzaju informacje były przekazywane radnym i radni w różnych momencie różnie głosowali. Ja pamiętam, to nie są zbierne piłeczki, ale przypomnę, jakie były, wystarczy spojrzeć do protokołów i do wypowiedzi, informacje w 2000, bodajże w drugim roku, kiedy byłem radnym miasta Gdańska z panią Basią, kiedy pierwsze informacje na temat hali na granicy Gdańska i Sopotu przedstawione radnym były, mówiły o tym, że ta inwestycja będzie to obciążenie dla miasta, to jest 25 milionów złotych dla Gdańska, 25 dla Sopotu i nasze wypowiedzi, moja na pewno była bardzo pozytywna, a mniej więcej po 3 miesiącach, kiedy dostaliśmy pierwsze wyliczenia i pierwsze przymiarki, jednoznacznie można było stwierdzić, że to była po prostu mrzonka i że nie da rady za takie pieniądze tą halę wybudować. Natychmiast zmieniliśmy zupełnie front i już wtedy w 2002 roku mówiliśmy, że to po prostu będzie dużo więcej. Bodajże my liczyliśmy, że to będzie jakieś 190 milionów złotych, a okazało się, że i tak za mało na to daliśmy. Więc nie wiem, na jakich danych wypowiadał się pan Kamiński, ale w momencie, kiedy widzimy dokładnie jakie koszty będą ECS-u, jakie jest także nastawienie środowisk, także solidarności do tej instytucji, to mówimy wyraźnie, że nas po prostu na tą instytucję nie stać.
Czyli pan wypowie umowę, tak?
Wie pan, wypowiedzenie umowy też jest związane z tym, że trzeba przeczytać, co... Jeszcze raz? Tak, ale wie pan, ale też można podjąć bardzo konkretne działanie.
Wypowie pan, czy nie wypowie?
Wypowiem umowę, jeżeli będę wiedział, że miasto na tym nie straci. Natomiast...
Nie.
Zawsze jest możliwość sprzedania tego terenu, wybudowania na tym terenie zupełnie innej instytucji i te pieniądze, które miałyby iść w błoto, mogą się przydać na zupełnie inną rzecz. My mamy tam, w tamtym terenie w tej chwili odnowione kosztami Solidarności salę BHP i pytanie, czy obok nie może powstać inny obiekt, który spełni te oczekiwania, które są związane i potrzebne na Europejskie Centrum Solidarności. To w takim projekcie, w jakim jest w tej chwili planowane, przy takich kosztach utrzymania rocznego z budżetu miasta jest nierealne i to na pewno nie będzie mogło być zrealizowane i za tym nikt odpowiedzialny nie będzie mógł głosować.
Właściwie, o przepraszam. Proszę bardzo, nie, proszę bardzo.
Proszę pana, to jest sprawa, wygląda tak. Ja uważam, że w tych budynkach, które są w hali Stoczni Gdańskiej, znacznie lepiej by funkcjonowała pamięć o tym, co się zdarzyło, jak nowe, jakieś dla mnie niepojęte w ogóle kształty, które o niczym nie mówią. Nie mówią o naszym zwycięstwie, nie przypominają go. Koszty są zawyżone. Nie wiem, czy umowę będzie można wypowiedzieć całkowicie, ale ja skłaniam się do tego, żeby to wróciło do tej sali BHP, żeby do innych pomieszczeń, które jeszcze nie zlikwidowano stoczni, bo prawie wszystkie zlikwidowano. A poza tym sala BHP nie całkowicie jest ze środków stoczniowców odnowiona, bo sama była na sesji, kiedy 60 tysięcy dawano z miasta i PiS też jednoznacznie za tym zagłosował. I to było dobre przedsięwzięcie. Dlatego czy partie, które są lub radni, którzy są, muszą zdecydować, czy na jedno, czy na drugie. I na Centrum Solidarności zagłosowali i także na ramą sali BHP. Tak nie może być. Trzeba decydować się jednoznacznie. Jeżeli miałoby coś powstać, to według mnie coś bardzo małego, bardzo taniego, ale mówiącego o tym, że tam się coś działo w powiązaniu ścisłym z tymi budynkami, które są. Ja bym się nie zgodziła na wyburzenie ani jednego budynku, które jest z cegły pruskiej i z innych jeszcze materiałów, które świadczy, że tam ktoś siedział, że tam ktoś robił naradę, że tam po prostu ktoś coś uzgadniał. To jest historia, a nie budowanie takiego dużego obiektu, który kształtem, no i dla mnie to jest science fiction po prostu. Dziękuję.
Myśmy już o tym mówili, proszę Państwa, to będzie generowało kolejne koszty, bo to, że to będzie kilkaset milionów złotych kosztowała budowa, to potem utrzymanie miasta będzie kosztowało kolejne miliony złotych rocznie. Natomiast właściwie Państwo powiedzieli przed nami to, co należało powiedzieć. Gdańsk od Solidarności nie ucieknie, Gdańsk nie ucieknie od swojej tradycji. W związku z tym na pewno Muzeum Solidarności być powinno i powinno być w takim kształcie, żeby nie było ono ani zakłócone w kształcie, ani w swojej historii, ale też na pewno nie musi być to monumentalny pomnik, kolejny pomnik wielkości Gdańska. Natomiast ja chcę powiedzieć o czymś innym i tutaj myślę, że jak siedzimy wszyscy, musimy sobie zdać sprawę z tego, że tereny po Stoczni Gdańskiej to tereny świetnie uzbrojone, tereny z dostępem do wody, a Gdańsk nie ma terenów, na których można byłoby prowadzić działalność gospodarczą małych, średnich i trochę większych przedsiębiorstw, zwłaszcza przedsiębiorstw produkcyjnych. Jeżeli mówimy dzisiaj o tym, że na terenie postoczniowym ma powstać z jednej strony osiedle, z drugiej strony młode miasto, czyli ten teren miał być oddany artystom, to ja się pytam, a gdzie my będziemy sprowadzać do Gdańska firmy produkcyjne? To jest jedyne miejsce, gdzie można te tereny wykorzystać na nieuciążliwe dla mieszkańców właśnie pozyskiwanie miejsc pracy. To jest świetnie uzbrojony teren, drogi teren. Teren, który może być za chwilę zdewastowany do końca, bo nie wiem, czy ktoś z Państwa ostatnio był na terenie Stoczni Gdańskiej, to właściwie z roku na rok wygląda w coraz bardziej opłakanym stanie to jest. Jeżeli tych terenów nie wykorzystamy na pozyskiwanie środków dla miasta, to za chwilę faktycznie będziemy tylko i wyłącznie do tego dokładali. Dziękuję.
Ja nic nie mam przeciwko idei Solidarności. Gdyby jej nie było, nie byłoby nas także tutaj dzisiaj. Natomiast inicjatywy upamiętniające tę ideę nie mogą obracać się przeciwko samej Solidarności. A wydatek na poziomie 292 milionów złotych, bo to tyle dokładnie kosztuje, społeczeństwo nie zaakceptuje. 140 milionów złotych to jest dotacja z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, pozostała kwota, więc więcej niż 50%, to jest wkład własny miasta. W marcu chyba miasto zaciągnęło kredyt na poziomie 300 milionów złotych na Nową Łódzką, trasę WZ, Nową Słowackiego, ale także na budowę Centrum Solidarności. Społeczeństwo w moim przekonaniu tego typu wydatku nie zaakceptuje. Błędy popełniono przy negocjacji tej idei. Proszę zwrócić uwagę, że ideę upamiętnienia, ja akcentuję słowo upamiętnienia idei Solidarności, podpisało 27 premierów państw europejskich. Idea Solidarności to nie jest tylko kwestia Gdańska i Polski, to jest dziedzictwo całej Europy. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że idea Solidarności powinna być wpisana w światowe dziedzictwo UNESCO i być przedmiotem wspólnej ochrony i całej Europy, nie tylko Polski, a już nie daj Panie Boże Gdańska. To jest wydatek, który znakomicie wykracza poza zadanie miasta. Zadanie miasta Gdańska nie jest upamiętnienie idei, która jest niezwykle kosztowna, której beneficjentem jest cała Polska, rząd polski i cała Europa. Myślę, że tutaj dążenie do tego, aby to była idea i wizerunek nie tylko przez prezydentowi przypisane, miała tutaj rzecz decydującą. Umowę podpisano. Wykonuje jedna z największych polskich firm giełdowych. Jeżeli jest umowa dobrze napisana, to są tam takie kary umowne za ewentualne rozwiązanie tej umowy, że możemy zapomnieć o tym, żebyśmy ją musieli wypowiedzieć w sensie rachunku ekonomicznego. Ja przeglądnąłem sobie status Europejskiego Centrum Solidarności. Trzy podmioty go kreują. Miasto Gdańsk, Ministerstwo Kultury i Sejmik Województwa Pomorskiego, dzieląc koszty mniej więcej równo. Koszt utrzymania ostatniego roku to był, jak Państwo wiecie, na poziomie 9 milionów złotych. Powstaje problem kierownictwa. Państwo wiecie, że osoba odpowiedzialna za nadzór nad tym Centrum Solidarności w stosunku do dyrektora miała tylko do powiedzenia, że jest dotknięty chorobą alkoholową. Nie mało obchodzi choroba alkoholowa szefa firmy, bardziej mnie interesuje, jak ona działa, jakie ponosi koszty, co ma nam do zaoferowania. Byłbym, przyznam się szczerze, w bardzo trudnym takim wewnętrznym sporze i dylemacie, gdybym stanął przed zagadnieniem, musząc decydować w tej sprawie. Zachowujemy ideę Solidarności, ją próbujemy szanować, całkowicie się zgadzam. W tych obietach postoczniowych, tam jest naprawdę miejsce Solidarności. Państwo pewnie pamiętacie tak samo jak ja. 1980 rok to byli prości ludzie, prości portowcy, którzy nie potrzebowali luksusu, żeby zmieniać wtedy Polskę. Byłoby im przykro widzieć, że ich idea Solidarności obrasta w szklane domy i w także czy niezwykle kosztowne. Czy by powiedzieć można, trzeba byłoby to zobaczyć, jakie są po prostu koszty.
Chciałbym powiedzieć, Znaczy wszystko można wybyć, tylko się nie opłaca. Ale jest może inny pomysł, ponieważ jak Państwo wiecie, będzie Muzeum II Wojny Światowej i być może można to połączyć. Po prostu jedno z drugim połączyć Muzeum II Wojny Światowej z Solidarnością. Temat może trochę zmienić jakby zagadnienie muzeum, ale i zaproponować wykonawcy przeniesienie tych środków na budowę nowego muzeum. W ten sposób oszczędzić pieniądze.
Tylko króciutkie sprostowanie. Niestety Gdańsk między innymi dlatego nie został wpisany, nie zostanie wpisany do Światowej Listy Dziedzictwa, dlatego że władze miasta postanowiły się nie liczyć z tymi obiektami, które były na terenie stoczni. Część z tych obiektów już została wyburzona. A tylko dla Państwa, bo Państwo może nie wiecie, Stocznia Gdańska nie jest już na tym terenie, gdzie, o którym w tej chwili mówimy. Stocznia Gdańska jest na wyspie. Do tych terenów Stocznia Gdańska w ogóle nic nie ma i decydują o tym zupełnie inne instytucje, w tym miasto Gdańsk.
Ostatnie pytanie.
Proszę Państwa, byśmy chyba do końca, do rana mogli dyskutować i ten temat oczywiście też rozwijać. Ja mam pytanie z powrotem do naszego podwórka. Chciałbym się zapytać tutaj przedstawicieli kandydatów na prezydenta miasta, jaki będzie ich stosunek do inicjatyw społecznych, do tak zwanych czynów społecznych. Bo o ile pamiętam, w ustawie o samorządności jest tak, że jeżeli na przykład zbierze się grupa ludzi, założą jakieś komitety i powiedzą, my pokrywamy 20% czy 30% kosztów, a resztę, proszę bardzo, jeżeli miasto tu z nami współpracuje, niech to pokryje. Bo ja, że tak powiem, wraziłem się do władz samorządowych właśnie ostatnimi laty. Bo u nas mówimy tutaj wiele o basenie. Taki basen to by po pierwsze naprawdę jest potrzebny tu naszym dzieciom, naszej młodzieży, ale i ludziom starszym do jakiejś rekreacji. Rozwiązałby częściowo problemy, bo zamiast jeździć gdzieś i szukać tych basenów, byśmy tu siedzieli u siebie i tu się kąpali. I powstał taki komitet, który miał ten basen budować, organizować. Jest tutaj dzisiaj obecnych parę osób, które w tym brały udział, również i ja. I rzuciliśmy taki pomysł, że jeżeli miasto jest tak biedne, to my przynajmniej będziemy szukać pieniędzy wśród ludzi naszej osoby, kto by chciał wolne datki, kto by chciał jakiś biznesmen, darowizny, takie inne rzeczy. I kandydowałem na takiego szefa, której tej spółki, która by to miała się tym zająć, to miałoby coś w tym rodzaju. Ponieważ okazało się, że to jest niezgodne z polityką miasta, które ma właśnie tą dużą halę do budowania, bo ja byłem kiedyś skarbnikiem miasta i mówiłem, w jaki sposób można by pozyskiwać z Urzędu Miasta te resztki budżetowe w końcu grudnia, które tam zostają z rezerwy tego. Taka jedna hala, basen byłoby możliwy do realizacji. Ale zostało to utrącone. Zostało to po prostu przegłosowane, że nie. Ktoś inny się tym zajął, bo poszedł szum, że jak to? Przeciw polityce miasta? Że tam potrzebne są pieniądze, a ktoś tu będzie z boku chciał podbierać? I w związku z tym pytanie powiedziałem, czy takie czyny będą miały prawo być rejestrowane w Urzędzie Miasta i za każdy taki zawalenie takiej inicjatywy, przeciwstawienie się takiej inicjatywy, czy ktoś będzie za to rozliczany. Bo to jest po prostu skandal, bo to już parę lat minęło. Patrzcie, papież był w Hiszpanii, w Barcelonie. Jaki kościół wybudowano właśnie społecznie, od dołu i tak dalej. Były pieniądze i u nas byśmy, ale też budowali. Dobrze? No to się cieszę, że mnie popieracie.
Czy mogę bardzo krótko odpowiedzieć? Proszę pana, ja mogę panu odpowiedzieć odpowiedzialnie i to mam w programie. Inicjatywy dzielnicowe w zakresie kształtowania ich otoczenia i przestrzeni publicznej to będzie nasza pierwsza kolejność. I z tego proszę nas rozliczać, mnie rozliczać. Natomiast jeżeli czyny społeczne, inicjatywy społeczne, to jest trochę co innego i powiem panu, że jestem całkowicie przychylna do czynów społecznych, ponieważ Gdańsk w tej chwili śmieje się z czynów społecznych, a byłam w Szwecji w 2006 roku i tam nam pokazano, jak tam czynami społecznymi do dzisiaj, mimo że tam jest przecież kapitalizm, realizuje się piękne przede wszystkim skwery, otoczenie całe się realizuje, tak zwaną przestrzeń publiczną. Ja mogę powiedzieć odpowiedzialnie, w pierwszej kolejności będą brane i finansowane inicjatywy dzielnicowe inicjatywy społeczne. To jest zagwarantowane. Dziękuję.
Ja podzielam ten punkt widzenia.
Dobrze, i prosimy o ostatnie pytanie.
Proszę Państwa, nazywam się Woźniak. Ja właśnie mieszkam na Saturna 27. I mam pytanie jedno podstawowe do wszystkich Pan. Czy jeżeli Panowie podpiszecie jakąkolwiek umowę, porozumienie, czy dotrzymacie tej umowy, czy nie? No, proszę, dotrzymacie, czy nie dotrzymacie? Jeżeli ze mną, jako mieszkańcem, podpiszecie umowę, porozumienie, czy dotrzymacie jej, czy nie? Proszę Państwa, ja chwilę zajmę. Naświetlę Państwu sprawę, która dotyczy wszystkich nas. A mianowicie, proszę Państwa, dotyczy odszkodowania z tytułu przebiegu przez Państwa prywatną działkę albo wodociągu, albo innej instalacji, którą jest albo też energia, albo też jest woda czy gaz. Proszę Państwa, sprawa dotyczy wodociągu przebiegającego przez działkę.
Przepraszam bardzo, ale to jest sprawa, którą chciałbym zgłosić na to, że radnego.
Proszę pana, proszę pana. Nie, nie, nie. Ja już byłem wszędzie. Proszę państwa, jest to okazja, żeby przedstawić państwu problem. A mianowicie taki, że z urzędem miasta, z prezydentem właśnie Adamowiczem podpisałem porozumienie, że będzie płacił mi odszkodowanie za to, że ten wodociąg przebiega przez moją działkę. Ustaliliśmy.
Ale niech pani nie przyszła.
Ustaliliśmy, bo to w większości dotyczy, proszę państwa, ten problem. Ustaliliśmy, że będzie płacił do chwili przeniesienia tego wodociągu właśnie azbestowego, który zasila drugą część Saturna. Przechodzi pod torami. I proszę państwa, sprawa była bardzo długo załatwiana. Załatwiliśmy, dostałem, proszę państwa, pisma, że będą mi płacić właśnie czynsz dzierżawny za użytkowanie mojej działki w razie, jeżeli jakieś nieszczęście się stanie, a wodociąg, proszę państwa, był uszkodzony. I wjechali na działkę, skopali wszystko i w porządku. Proszę państwa, ustaliliśmy dobrowolnie, że będą mi płacić 2000 rocznie. Nie są to pieniądze. Proszę państwa, płacili od 2003 roku do 2006 roku. W momencie, kiedy powołano tą infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, na czele której stoi starszy referent pana Adamowicza, pan Skarbek, prezes, odmówiono. I 4 lata, proszę państwa, pisze. Chodzę do różnych tych urzędników, również proszę pana, ale byłem u przewodniczącego, wiceprzewodniczącego radnego pana Prusia. Okazuje się, że proszę pana, lekceważyli, pisał interpelację, nic nie pomaga. Dlatego proszę państwa, zwracam się do wszystkich państwa, że pan Adamowicz, który podpisał porozumienie, nie ma nic nie
zobowiązania.
Proszę?
Przepraszam.
Dlatego proszę Państwa, chcę Państwa poinformować. Tu nie chodzi o te pieniądze. Chodzi o zasadę prawa własności. Pan Skarbek straszy mnie, że będzie, proszę Państwa, mnie pozbawił prawa wszelkiego, że określi służebność i tak dalej. Ja mam umowę do czasu przeniesienia wodociągu. Proszę Państwa, ja udostępniam działkę w razie awarii, ale proszę Państwa, to tak. I wyparli się. Proszę Państwa, piszę różne pisma, mam grubą teczkę różnych pism. Lekceważy. Ale muszę Państwu powiedzieć, że kiedy poszedłem do pana Adamowicza w dniu 12, a czekałem na spotkanie z panem Adamowiczem 3 miesiące, 12 wtedy, kiedy przyjmował, proszę państwa, z okazji dni Gdańska, tak, przepraszam jeszcze raz, ale wiem o co chodzi. Adamowicz przyjmował, czekałem na niego 3 godziny. 3 godziny na przyjęcie, wtedy, kiedy mi wyznaczył godzinę 12. Chwileczkę. Ja im zadałem.
Proszę w miarę krótko, dobrze?
Dobrze. Proszę Państwa, ściągnął Pana z kartka i powiedział, że on nie ma czasu. Proszę nie przeszkadzać. Ja Pani nie przeszkadzam.
Ale Pan...
Przepraszam. Niech Pani
nie przeszkadza.
Proszę Pani, to jest mój problem.
Proszę Pana, ale bardzo Pana proszę, niech Pan już... Do końca wybija.
W takim celu spotkaliśmy problemy mieszkańców osoby. Tak. O to chodzi, proszę Państwa.
Dobrze.
Proszę Państwa.
Proszę Pana, ja przekazuję głos Pani Zofii Gosz, która chciała odpowiedzieć na Pana pytanie.
Proszę Pana, Pan pozwoli, że ja skończę. Tak nie można przerywać, proszę Państwa. I co się okazało? Ja już zadałem pytanie na samym początku. A teraz wyjaśniam problem. I w związku z tym, proszę Państwa, Pan Adamowicz lekceważy każdego z nas. I ja, proszę Państwa, uważam, że powinniśmy w sposób właściwy ocenić Pana Adamowicza. Dlatego, że stosunek jego do mieszkańców jest taki lekceważący, że ja nie wyobrażam sobie, proszę Państwa, żeby nie mógł rozmawiać z obywatelem. Ja przychodzę jako obywatel. A oprócz tego, proszę Państwa, to już mój wiek wskazuje na to, że powinien uszanować mnie. Chwileczkę. Proszę Państwa, Państwo się spotykacie z takimi problemami podobnymi jak ja. Podobnymi. Chodzi o drogi, o inne rzeczy. Tak jak się przyjeżdża na Saturna, proszę Państwa, tylko się każdy, nikt niczym się nie martwi, proszę Państwa. Ale muszę Państwu powiedzieć, że Pan Skarbek, który był Proszę Państwa, tu trzeba było powiedzieć, że do tej godziny będzie, to ja bym wcześniej zaprosił. Proszę Państwa, ale Pan Skarbek powiedział w ten sposób, że on... Pozwoli Pan. Ja bym przeszkadzałem. To nie szkodzi. Proszę Państwa, ale musicie wiedzieć o Panu Adamowiczu. Proszę Państwa, Pan Skarbek, który był wezwany do Pana Adamowicza na rozmowę ze mną, proszę Państwa, powiedział, że musi dbać o interes Urzędu Miasta, bo Pan Prezydent go rozliczy. Ale Pan właśnie dostaje na drogę drugie za pierwsze półrocze. Dostaje na drogę, proszę Państwa, 41 tysięcy i 26 tysięcy, proszę Państwa. Dzień Bałtycki z dnia 20 sierpnia. Na drogi dostaje, proszę Państwa, a ze mną się targuje o 2 tygodnie. Ja Państwu doskonale rozumiem, że jeżeli oni mi przyznają za 4 lata odszkodowanie, to będzie sprawa precedensowa dla innych mieszkańców. Tak jest. Także proszę Państwa, nie będę bardzo
Ja jednym zdaniem odpowiem. Proszę Pana, proszę posłuchać, jednym zdaniem odpowiem. Prezydent nie może mówić, wołać skarbka, nie może skarbek mówić, że musi bronić interesów miasta. Jeżeli porozumienie, czyli umowa z Panem została spisana, to ona musi być zrealizowana. Jeżeli pracownik się nie wywiązuje, to powinien być ukarany albo nawet zwolniony. To jest niedopuszczalne i takie metody nie mogą być stosowane, bo umowa jest święta. I nie chodzi już o własność, o inne sprawy. Umowa jest ważna. Jest to dokument, który jest ważny i po prostu w ten sposób się nie robi. To jest właśnie to, co my chcemy zmienić chyba wszyscy razem. Że nie byłoby, a ten tego woła, a ten ma doradca, a ten coś innego. Prezydent musi umieć decydować. Jak wydał złą decyzję, to musi ją zrealizować i jakoś te straty sobie pokryć. Ale nie może tych strat z powodu złej decyzji ponosić mieszkanie, ponosić człowiek.
Jeżeli to jest jeżeli można, ja poproszę, dobrze, żeby już uciąć rozmowę na ten temat. Pan u mnie nie był, ja Małgorzata Chmiel, ja jestem radną z osoby też. Chwileczkę, proszę, uprzejmie po spotkaniu umówimy się, zajmę się sprawą, nie dyskutujmy, nie spytaj przy wszystkich. Ja obiecuję, że się zajmę tą sprawą. Tak? Dziękuję.
że ta sprawa jest jednostkowa pana, ale to jest dowód na to, czy funkcjonuje prawo, czy nie. To wychodzi na to, że prawo nie funkcjonuje. No nie wiemy, no skoro pan ma umowę, musimy zresztą inaczej. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jeżeli przez waszą działkę przychodzi jakikolwiek sieć, czy elektryczna, czy gazowa, pan przeznaczą pieniądze. Powinniście za to dostawać pieniądze za służebność. Jeżeli jest taka umowa, no to powinny te pieniądze być wypłacane. Z telekomunikacji każda sieć, która człowiek przez państwa działkę, ale tego niestety też słabo w kwestii działa są sądy i pan powinien tę sprawę skierować do sądu, tak? A nie do Adamowicza. Po trzech miesiącach ona powinna być już w sądzie, moim zdaniem, tak? A prawo jest takie, że każda sieć, która przechodzi przez państwa prywatną działkę, powinna być płacona. Są nieduże kwoty, ale powinno być to regulowane.
Dziękujemy bardzo i na koniec naszej debaty jeszcze krótkie podsumowanie. Prosimy wszystkich kandydatów o minutową wypowiedź. Na początek pan Andrzej Jarosz.
Proszę pana, ja chcę pytać.
Pan, ale ja wiem, że pan w tej samej sprawie chce.
Nie, w tej samej sprawie.
Dobrze, ale bardzo krótko, bardzo krótko.
Pana Adamowicza, w związku z tym ja pozwolę sobie zadać jedno pytanie pana Adamowicza. Czy prawdą jest, że przed ostatnią sesją Rady Miejskiej podeszła do pana jedna z protestujących mieszkanek Gdańska, próbując wyrazić swoje niezadowolenie, powiedziała, iż tak wysokich podwyżek czynszu nie przeżyje. Pani odpowiedział na to, iż przyniesie na jej mokre kwiaty. Zadaję to pytanie retoryczne, chociaż pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się, że poszedłem podobny problem jak pan. Pierwszy raz w życiu poszedłem na sesję, to była ostatnia sesja Rady Miasta. A pani doskonale wie, że takie... Pani też była na tym spotkaniu.
Nie, na
tym spotkaniu i widziała pani, że było zamieszanie, że były przyszły panie, że panie na początku bo jest w tej chwili problem podwyżek czynszu. ADM na tych tak nie znam.
Nie, to są komunalne. 150% na 10%.
W związku z tym, to była taka sytuacja, której przyznam szczerze, że jak to słyszałem z opowiadań, to chciałem panu...
Mówimy, że
można jeszcze jedno pytanie.
Nie ma prezydenta Adamowicza, więc niestety pan może odpowiedzieć ze sprawy.
Ale ponieważ forma podobna sprawia, to nie będę chodził. Czy nie czuje się pan na swym urzędzie jak wielki książę możnowładca, otoczony gromadą urzędników, których zadaniem jest niedopuszczenie gawiedzi mieszkańców do władcy ze swoimi małymi problemami spostrzeżenia przekazuje w oparciu o swoje własne doświadczenie. Podobnie jak pan z urzędem ileś tam czasu walczę na pisma, nawet do pana prezydenta nie jestem w stanie dotrzeć. Kolejni mam wykorzystywać kolejne procedury, które istnieją w urzędzie, czyli kolejna, w ogóle sytuacja jest nie do pomyślenia, że od 4 lat na pisma moje kierowane do urzędu odpowiada krytyczne konkretną urzędnika krytykuje tym, odpowiada mi za każdym razem ten sam urzędnik.
Prosimy o podsumowanie.
Proszę państwa, 21 są wybory. Państwo będziecie decydowali, na kogo chcecie zagłosować. Ja was proszę tylko i wyłącznie o to, żebyście na te wybory poszli i żebyście dali szansę nowym osobom, żebyście zagłosowali za zmianami. Bo tak jak powiedziałem na początku tej debaty, problem w Gdańsku jest. Nawet ta część, kiedy tutaj była taka bardziej ostra dyskusja między nami, dotyczy rzeczy najważniejszych. W Gdańsku coraz więcej osób bardzo poważnie choruje. Mi w tym roku 2 moich przyjaciół umarło na raka i nie wiem do końca, jakie są powody, że Gdańsk jest tym, że tak powiem, liderem zachorowań na raka. ale to jest problem właśnie mieszkańców Gdańska i uważam, że tak jak ten problem został rozwiązany przez te 12 lat, tak inne problemy nie były rozwiązywane i myślę, że każdy z nas, kto tutaj siedzi, jest w stanie doprowadzić do zmian, bo Gdańsk na zmiany zasługuje. Dziękuję.
Osoba i dzielnica osoba właśnie jest przykładem ogólnego chaosu i bałaganu, który panuje w Gdańsku w zakresie zagospodarowania przestrzennego, gdzie nie uwzględnia się najpierw człowieka, tylko najpierw uwzględnia się budynek, budowlę, bez dróg nawet, a człowiek nie jest liczony. Człowiek jakoś sobie poradzi. Trzeba tę sytuację odwrócić i na pewno, gdybym była u władzy, to odwrócę, ponieważ człowiek, jego potrzeby zawsze są na pierwszym miejscu, jest to podstawowe hasło. Tak dalej być nie może. Człowiek jest częścią samorządu, jest składową samorządu i podatki, które on płaci, mają wracać do niego w innej postaci. Mają wracać do niego. Nie na monumentalne inwestycje, nie na stadiony, nie na pomniki. Tak nie ma w żadnej demokracji. To trzeba zmienić i proszę, żeby brać udział w wyborach i właściwie wybierać. Oczywiście ja proszę oficjalnie o głosowanie na moją osobę, jeżeli taka będzie wola. Dziękuję pięknie.
21 to państwo jesteście właścicielami Gdańska. Idźcie na wybory, czas na zmiany.
Pan Górski w ostatnim właśnie pytaniu powiedział jedną rzecz, a wcześniej mówiąc, a to wszyscy właściwie mówiliśmy, powtórzę swoje hasło, Gdańsk przyjazny mieszkańcom, proszę Państwa, to nie jest banał. Musimy czuć się w tym mieście tak, że jesteśmy jego cząstką i że mamy wpływ na to, co się tu dzieje i że możemy coś zmienić. Dlatego nasza rola jest rolą służebną, bo nawet jeżeli będziemy na urzędach i będziemy w radach, to my będziemy za Państwa pieniądze pracowali, za pieniądze podatników, za nasze pieniądze, bo wszyscy na to łożymy. W związku z tym to nie jest kto dla kogo, tylko czy umiemy wypełniać swoje obowiązki, proszę Państwa. Bo każdy człowiek, który się podejmuje jakiejś pracy, musi tę pracę wykonywać rzetelnie. I to przychylam się do przedmówców. 21 listopada. Wiecie, co Państwu będzie najbardziej przerażające? Najbardziej przerażające będzie to, że ponad połowa z nas nie pójdzie w ogóle głosować.
Nie po sobie. Po sobie tutaj się Ale takie są realia.
To dobrze o tym wiedzieć. Nasz komitet jako jedyny nie zgłosił się do bezpłatnych spotów wyborczych w telewizji i w radiu, ponieważ uważamy, że robimy kampanię za swoje pieniądze i nie chcemy korzystać z pieniędzy publicznych. I w ogóle jestem przeciwnikiem finansowania partii z pieniędzy publicznych, a to już jest inna kwestia. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, żeby po prostu funkcjonowało prawo. To jest niedopuszczalne, żeby pan nie miał odpowiedzi przez kilka miesięcy czy parę lat. Generalnie według wszystkich przepisów prawa po 3 miesiącach pana sprawa powinna być załatwiona. Jeżeli nie jest, no to leci czyjaś głowa. Tak to funkcjonuje normalnie w świecie i tak to musi funkcjonować u nas. Musi funkcjonować prawo, ono jest, tylko trzeba je egzekwować. A nie ma w tej chwili woli egzekwowania prawa, no bo w mętnej wodzie łatwiej się łowi ryby. Myślę, że gdy będę miał możliwość, to przede wszystkim zacznę od egzekwowania prawa. Dziękuję bardzo.
Kończymy na dzisiaj. Dziękujemy serdecznie kandydatom, że chcieli do nas przyjechać. Dziękujemy serdecznie Państwu, że chcieliście poświęcić swój czas. Dziękujemy za gorącą dyskusję. Zapraszamy za tydzień na spotkanie z kandydatami do Rady Miasta Gdańska.
Chciałbym podziękować Państwu.